Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja. Jest 21:54, trochę później rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj Matki Najświętszej, Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny, więc i uroczystości na Jasnej Górze i apel jasnogórski trwał trochę dłużej. Dzisiaj chcemy zająć się tematem sytuacji rybołówstwa po wejściu do Unii Europejskiej. W naszym studiu są rybacy. Witam panów bardzo serdecznie. Wczoraj, jeżeli ktoś z państwa miał okazję oglądać też i reportaż na żywo po stronie Prawdy, ci panowie byli i naszymi gośćmi w telewizji Trwam, dzisiaj w Radio Maria. Rybacy, pan Paweł Budda, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Drugim naszym gościem jest pan Grzegorz Szomborg. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Głębin.
Szczęść Boże.
Pan Rafael Budzisz.
Szczęść Boże.
Ci panowie, gdybyśmy tak możem się dzielili, są gdzieś z okolicy Jastarni, czyli gdzieś, prawda, Półwysep Helski. I jest pan Grzegorz Chałubek z Ustki. Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Problem rybołówstwa, my mieliśmy już okazję trochę z sobą rozmawiać przed audycją, problemów jest bardzo, bardzo dużo, bardzo są one i poważne w skutkach i myślę, że dzisiaj podczas tej audycji spróbujemy państwu te sprawy zasygnalizować. Oczywiście zapraszamy państwa do udziału w audycji, do telefonowania. Pozdrawiamy też wszystkich ludzi, którzy słuchają teraz Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy też borykają się z różnymi problemami. Cieszymy się, prawda, naszą historią. Dzisiaj Konstytucja 3 maja, też żywo ją wspominamy i Matkę Najświętszą, ale żyjemy tu i teraz na tej ziemi, borykamy się z różnymi problemami, chcemy je też i naświetlać, i rozwiązywać. Proszę bardzo, pierwszy pan Paweł Budda.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam kolegów wszystkich i na wstępie dziękuję niezmiernie bardzo Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że nas przyjęło w tak wspaniałe święto, jakie jest dziś Matki Boskiej Królowej Polski. Na wstępie chciałem powiedzieć, będziemy mówić o problemach, które nas nurtują i najbardziej dotykają w obecnym czasie, w obecnych dniach, które naprawdę wiemy teraz, dlaczego od nas się żąda takie wymogi, jak mniejsze limity, ograniczenia połowów. Teraz wiemy, bo widzimy, co się dzieje u nas na Bałtyku. Na Bałtyku w tej chwili pokazały się takie jednostki o długościach 60 metrów, o silnikach 1200 koni, ciągnących siatki o rozwartościach 60 w kwadracie, 60 metrów i poławiające, my nie jesteśmy absolutnie, i poławiające połowy paszowe. Nie jesteśmy absolutnie za tym, że jesteśmy jacyś przeciwni kolegom ze Szwecji, czy z Niemiec, czy z Danii. Natomiast chcemy, aby ta równowaga, która jest w Unii Europejskiej, jako wspólnota Unii Europejskiej, żeby ta równowaga była równa. Chcemy i założyliśmy takie już programy, które miały iść w dobrym kierunku z wicepremierem Andrzejem Leperem. Natomiast pokrzyżowały nam plany obecny minister Wiechecki. ciekawe jest dla nas, ciekawym jest dla nas faktem, że Liga Polskich Rodzin wchodziła jako nieprounijna, nie chciała wejścia do Unii, a teraz pan Wiechecki idzie na kolanach do Unii pytać o jakieś dyrektywy, które nam mają szkodzić. No na razie tyle. Będziemy odpowiadać, jak będą ludzie dzwonili, to będziemy jeszcze odpowiadać.
Panie Pawle, bo ja od razu może bym, tutaj pan wspomniał o tych kutrach, można powiedzieć, tych dużych jednostkach. Tak? A jakie my mamy kutry? Jakim my dysponujemy?
My dysponujemy największą jednostką 30 metrów. Maksymalnym silniku w wielkości silniku 700 koni mechanicznych. To są nasze polskie największe kutry.
A co do tej sieci? Bo tutaj myśmy rozmawiali o tym, jakie problemy są. Co to znaczy, że sieć jest tak duża? Co ona może, czy ona tylko łowi, czy może również wyrządzać szkodę?
No, przede wszystkim naszym zmartwieniem jest, że wyrządza szkody. Od nas się wymaga ochrony, jakichś selektywnych oczek. Jakichś tam unijnych przepisów, transpondery kutry nasze zamontowali, że widzą, gdzie dokładnie się obracamy, w którym miejscu, na całym Bałtyku. Od nas się wymaga wszystko, a tam się nie wymaga. Jakoś oczko selektywne, oczko wielkości, gdzie długopis, jak tu już kolega wczoraj wspomniał, nie przekracza 10 mm oczko w prześwicie, zabiera to siatka wszystko. Rozwartość, przeciętna głębokości na Bałtyku jest 57 do 60 metrów. Są miejsca, które jest głębia Gdańska, które są ponad 100 metrów, ale są i miejsca, które są 40 metrów. Ale ja mówię o średniej głębokości 60 metrów, to taka siatka, jak ciągną dwa takie kutry, tak zwana tuka, to zabierają wszystko, z góry do dołu. Tam idzie i łosoś, i małe dorszyki, i szprotki, jeszcze młode szprotki, szpilka tak zwana. Także to jest dla nas strasznym zagrożeniem. Jak po takiej tuce przejdzie przed dziobem, jak ja trałuję na dorsza, a oni mi przejadą przed dziobem, to po nich jak pustynia, jak wymiecione na stole szklannym. Może to resztę koledzy jeszcze dopowiedzą.
Dziękuję bardzo. Który z panów?
Ja chciał powiedzieć o tym oczku, żeby
pan Grzegorz Szomborg.
Słuchacze mieli i takie wyobrażenie, jak to oczko się zamknie. Myśmy przed wejściem do Unii Europejskiej mieli trochę większe to oczko, a teraz w tej chwili Unia zezwala na mniejsze oczka, jak tutaj pan Paweł mówił. Jeśli to oczko się zamknie, to można to sobie to wyobrazić, że to wtedy jest przelot taki jak w worku foliowym, czyli żaden. Nie ma tam żadnej filtracji, nic tam nie przechodzi. Tam oprócz wody to tam nic nie przechodzi. Żaden organizm żywy nie przejdzie przez to oczko.
Czy mamy rozumieć, że tak od tafli wody do samego dna ta siatka...
Dokładnie tak to się odbywa. Mało tego, to nie jest połów ukierunkowany na jakieś konkretne.
No bo właśnie chciałem zapytać o to, no bo są połowy, czy na dorsza, czy prawda, na łososia, na tą szprotę. No to tutaj jak rozumieć takiej połowy, jeżeli jest tak wąskie oko, to znaczy, że co, że wszystko mają prawo wybierać? Oni jeżdżą na łowienie wszystkiego?
Dokładnie tak to się odbywa, bo to jest związane z tym, że rozpoczęło przed kilku laty była choroba szalonych krów i rozpoczęła się po prostu wyścig po paszę z mączkę rybną.
Czy to tak
I to paszowe, zaczęło tak napędzać tą koniunkturę i te duże okręty, bo to są duże statki, to nie są w ogóle budowane na Bałtyk, to są oceaniczne jednostki, one są czasowo wpuszczane na Bałtyk i łowią tutaj przemysłowo tą paszę na tą mączkę rybną. I oni łowią wszystko, bo to nie jest selektywny połów, oni łowią wszystko, co tam, co wejdzie. Dla nich po prostu nie ma nie ma takiego musu, że muszą coś złowić, bo to jest handlowe, to nie jest handlowe. Oni co łowią, to jest wszystko handlowe.
Ale był podnoszony problem, że wy stoicie w porcie, bo jest okres ochronny, a oni, dajmy na to, tymi dużymi, potężnymi jednostkami wpływają tylko na jakiś czas, ale według tej zasady, kiedy posiadają takie łodzi, czy takie duże kutry i takie sieci, to wyławiają wszystko, więc co z tym okresem ochronnym? To znaczy, że co, że oni nie potrafią zachować tego przepisu? Kto to kontroluje?
Okresy ochronne są tylko na wyznaczone gatunki, to są tak przeważnie gatunki szlachetne, to jest dorsz, łosoś, kiedyś była flądra, teraz już nie ma flądry w Unii Europejskiej, chociaż zaczynają wracać do flądry. A nasz prote nie ma okresu ochronnego, tylko jest limit, który się w ciągu roku można wykorzystać lub nie. Jeśli zostaje wykorzystany, to się wstrzymuje połowy i tak to się odbywa. Oni nie mają żadnego tam w tym zakresie żadnych okresów ochronnych. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, jaka jest dzielność tych jednostek. To są, jak mówiłem wcześniej, już jednostki oceaniczne i one mają taką dzielność, że my wracamy do portu już przy siódemce skali Beauforta, a oni łowią nam do dziewiątki. To są jednostki, które są prawie zanurzone po dziób. Bardzo dużą dzielność mają, dla nich nie ma sztormów.
A ile wy potraficie taką swoją jednostką przywieźć ryby do portu, a ile oni?
No my mamy taką ładowność, że możemy do około 10 ton. Ja nie mówię o łodziach, bo łodzie jeszcze znacznie mniejsze. Tyle co na pokład, to tam niewiele biorą. A my tam około 10 ton, a są takie, które u nas łowią szprotę, to tam około 70 ton maksymalnie mogą przywieźć. A te jednostki oceaniczne mogą kilkaset ton jednorazowo zmieścić na jedną jednostkę.
Ale jak to rozumieć? W Unii Europejskiej taki porządek, a ktoś pozwala na to, żeby jednostka oceaniczna, która nie jest przewidziana na to morze, wpływała i odławiała taką rybę. Przecież oni nawet gdyby chcieć przestrzegać przepisów, prawda, to nie są w stanie, ponieważ zagarniają wszystko w Bałtyku, bo nie są do tego przystosowani. To nie jest, prawda, 200, 300, 500 metrów wody, tylko 50, 60, tak jak pan Paweł wspominał.
No w Unii Europejskiej może jest gdzieś porządek.
Pan Grzegorz Chałubek.
W Unii Europejskiej może jest gdzieś porządek, ale na pewno nie w rybołówstwie. Unijna polityka dotycząca rybołówstwa to jest polityka praktycznie rujnowania tego rybołówstwa i to nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach. Ona się opiera na w tej chwili na takich założeniach, że do głosu dochodzą coraz bardziej różnego rodzaju zielone organizacje, które tam w kilku czy kilkunastu procentach potrafią gdzieś wygrać wybory, tak jak to miało nie tyle wygrać, co zająć jakieś, powiedzmy, znaczącą pozycję kilku lub kilkunastoprocentową i później poprzez bycie takim politycznym języczkiem uwagi dyktować warunki rządom poprzez udział w swój rządzie, na przykład. Tak miało to miejsce w Szwecji za premiera Perssona, który niedawno odszedł. Ale te właśnie organizacje zielone potrafią zaserwować najbardziej irracjonalne rozwiązania, za które płacą obywatele całej Unii Europejskiej. Na przykład płacąc rybakom za przymusowe postoje, niepotrzebne w wielu przypadkach, albo za kasowane jednostki, które w imię ochrony zasobów się mówi, że tych jednostek jest zbyt dużo i wobec tego unijny podatnik ponosi konsekwencje tej działalności, takie również finansowe. I tutaj oczywiście, wracając do tych połowów przemysłowych, jest to taki klasyczny przykład takiej zupełnej nieracjonalności i już tak nie chcę nazywać tego mocniej, ale cisną mi się to na usta różne inne słowa, polityki takiej nieracjonalnej, która polega na tym, że na przykład Unia Europejska potrafi uporczywie forsować na Bałtyku rozwiązania ochronne wobec dorsza, którego nie potrzeba chronić, my to wykażemy w późniejszym może jakimś wywodzie, ale forsuje rozwiązania dotyczące ochrony zasobów dorsza I my, stojąc w wielomiesięcznych okresach ochronnych, gdzie celem jest ta ochrona dorsza, czyli tarło, czyli efekt tego tarła, czyli narybek, i to faktycznie ma miejsce. My stoimy, ta ryba się trze i efektem tego jest narybek. Tak pożądany przez Unię Europejską, co potwierdza we wszystkich dokumentach. I ta sama Unia Europejska, która tak zabiega o tą ochronę dorsza i o samego dorsza, no i podobno o rybaków, ta sama Unia Europejska, nie wiem, czy nazwać to patrzy przez palce, czy robi to celowo, bo tego jeszcze nie doszliśmy, nazwę to wprowadza na Bałtyk te jednostki, o których mówili koledzy, które od powierzchni wody do dna sieciami o dużej rozwartości i o bardzo małych oczkach wyławiają ten efekt ochrony, którą myśmy tak uporczywie z poświęceniem znosili.
A sieć na dorsza jest jaka?
Sieć na dorsza ma oczko 110 prześwit, 110 mm. To jest oczko selektywne, bo istotą wykonywania odpowiedzialnego rybołówstwa jest tak zwana selektywność, czyli ryby przechodzą przez oczka takie, które w dalszym etapie mają się wytrzeć, czyli ryby, które nie odbyły tarła, muszą się przez oczka przechodzić. To jest zasada taka ogólna w całym światowym rybołówstwie. Jaką selektywność ma oczko 9-milimetrowe, to ja nie muszę tutaj mówić. No to jest odwrotność selektywności. Jeżeli tam jest selektywność, to tu jest antyselektywność. I wprowadzając tak duże jednostki na Bałtyk, które nie mogą praktycznie prowadzić połowów nawet w słupie wody, bo ciągną, mówię, te sieci od dna do powierzchni, to ci, nie wiem, no, biedni duńscy szyprowie i szwedzcy nawet tej selektywności nie mogą wykonać, bo nie mogą tej sieci podnieść ani wyżej, bo jest tak bardzo dużo. No nie wolno na małych akwenach robić tych samych rzeczy tymi samymi jednostkami, które się robi na oceanach, prawda? No to jest coś nieprawdopodobnego. My tutaj, zresztą to nie tylko Polacy przeciwko temu się burzą.
Czyli mam rozumieć, że taka sieć może zejść 200 metrów poniżej tafli czy lustra wody i tam odławiać na odpowiedniej głębokości.
Tak, na głębokościach 1500 metrów, no to jest selektywność. Ławica zostaje wyselekcjonowana poprzez sondę i ta sieć ląduje na oceanie, na tą głębokość i to jest ta jakaś tam, powiedzmy, selektywność, chociaż nie oczkiem, tylko selektywność polegająca na operowaniu w słupie wody. A tutaj nie ma takiej możliwości, bo ta sieć idzie od góry do dołu i nie ma innej możliwości. Tak jak mówisz, to trochę ironicznie, ci biedni szyprowie.
Ale nie ma kto tego skontrolować, bo przecież Unia Europejska za jakoś niedostosowanie się do prawa winna nakładać, nie wiem, kary. Czy są jakieś inspektorzy, którzy są w stanie sprawdzić, bo pewnie was sprawdzają. No, inspektorzy.
Nas sprawdzają inspektorzy polscy, to normalne, ich taka praca jest, a do tego jeszcze ostatnio pan Reinhard Pribe, szef kontroli unijnej i zasobów, zainstalował nam tutaj kontrolę unijną, taką nad naszymi inspektorami, ponieważ pan Reinhard Pribe nie wie, co się dzieje na Bałtyku z dorszem jeszcze, a przynajmniej tak można założyć, że nie wie, skoro przysyła tu inspektorów, którzy mają to stwierdzić. Wobec tego jesteśmy kontrolowani przez wszystkie tutaj instytucje. Naszym zdaniem to jest taki prosty zabieg, żeby nas przestraszyć, bo ostatnio polscy rybacy zaczynają pewne rzeczy ujawniać, takie niewygodne tam w Unii Europejskiej i ta kontrola, moim osobistym zdaniem, ale i moich kolegów również, jest próbą przestraszenia nas na zasadzie siedźcie cicho, bo będziemy was jeszcze więcej kontrolować, prawda? My już się nie boimy żadnych kontroli, ponieważ jesteśmy w posiadaniu takich dokumentów, a przede wszystkim takich decyzji naszych, które chcemy po prostu, żeby 2007 rok był końcem tej polityki Unii Europejskiej, przynajmniej wobec Bałtyku. Te same problemy mają Duńczycy, Szwedzi, oni może mniej o tym mówią, ponieważ tam jednak te unijne pieniądze odgrywają, powiedzmy, w tym milczeniu ich większą rolę. My tych pieniędzy unijnych nie dostajemy, jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii w Unii Europejskiej, a mamy w ręce dokumenty, i skorzystamy z nich i chcemy, żeby na Bałtyku zapanował wreszcie porządek, gdzie w dokumentach zarówno naukowców, jak i administracji będą te same cyfry, te same tony, które są w ładowniach bałtyckich, mówię tu rybaków w ogólności, a nie 1/4 informacji, które dostają się do Unii Europejskiej, ale to chcielibyśmy oddzielnie później potraktować ten temat.
Dziękuję bardzo. Który z panów? Proszę bardzo, pan Rafael Budzisz.
Jeszcze można dodać to, że polskich rybaków na łamach czasopism w mediach się ukazuje jako złodziei, jako dewastację potężne środowiska robią, a to jest chyba trochę nie tak, bo jeżeli polski rybak ma wielkości kuty 35 metrów, 17 metrów ma 35 ton dorsza i trochę może i ten limit przełowi, ale to są, na to są kontroli, ten kuter jest kontrolowany, no to chyba takiej dużej szkody nie zrobi, ani tak nie kusuje dużo jak kutry, którzy są właśnie, tutaj koledzy mówili, 60-metrowe i tam się odławia wszystko. To chyba to jest coś nie tak z tym tutaj, że polskie kutry to są złodzieje i to chyba bardziej by pasowało do stwierdzenia o właśnie tamtych kutrach jak polskich. Dziękuję.
Żaden polski rybak, nawet ten, który najbardziej przekracza te limity papierowe, nie jest żadnym złodziejem, tylko według prawa jest człowiekiem, który prowadzi działalność gospodarczą. Jest zarejestrowany w gminie, posiada odpowiednie zezwolenia, odbiór weterynaryjny, kutra, załoga posiada przeszkolenie, załoga posiada świadectwo zdrowia. To jest zupełnie legalna działalność gospodarcza. Z tej legalnej działalności gospodarczej, która tu powiedzmy w jakimś zakresie miała miejsce od wojny, wkradł się taki błąd szacunkowy, który trwa do dzisiaj, a można powiedzieć, że są próby pogłębiania go właśnie. To znaczy, że te połowy na całym Bałtyku, nie tylko w Polsce, nie są w ogóle rejestrowane w tym wymiarze, które się odbywają. Tylko są rejestrowane w wymiarze, no ja powiem tutaj skrótowo, 1/4. Wszystkie kraje dostarczają odpowiednie ilości szacunki do Unii Europejskiej i to są szacunki połowowe, 1/4 prawdziwe.
A kto dostarcza takie szacunki? No bo łowicie wy.
No właśnie, my jesteśmy w sumie tylko od łowienia. Nie można powiedzieć, że polski rybak jest jakimś, czy tam jakikolwiek rybak, duński czy szwedzki, bo to oczywiście ich też dotyczy. Oni nie są żadnymi kłusownikami, tak samo jak i my. To my nie prowadzimy polityki rybackiej, my nie prowadzimy statystyk. My jesteśmy tylko i wyłącznie od złowienia ryb i przywiezienia ich do portu. Powinny istnieć odpowiednie instytucje, które zarejestrują ten połów i będą wyciągać wnioski. Tak jak mówię, rejestracja następuje na poziomie 1/4 prawdziwych połowów. Powstaje pytanie oczywiście, dlaczego ktoś to robi, no to odpowiedź jest jedna. No, robiły to odpowiedni ludzie i w ramach tak zwanej Komisji Bałtyckiej, która szacowała te zasoby i w momencie, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej, nikt się specjalnie tym ciałem nie przejmował. Za jej nieprzestrzeganie reguł nie było żadnych kar międzynarodowych. To było takie ciało w zasadzie bezzębne, które tam spotykało się raz w roku, coś tam ustaliło, po czym wszyscy wyjeżdżali i o tym zapominali. Czyli takie... W momencie wejścia do Unii, bo to jest istotne, no my mieliśmy taką nadzieję, że te szacowanie zasobów przejmie jakieś inne, bardziej rzetelne ciało. No niestety stało się tak, że ci sami ludzie z tymi samymi dokumentami i z tymi samymi mechanizmami, merytoryczną obsługą tego całego układu dostali się do dostarczania Unii Europejskiej odpowiednich dowodów na połowę. No i no to się musiało tak skończyć, że Unia Europejska, no niestety tam nie było żadnych kar, a w Unii Europejskiej są kary. W Unii Europejskiej są sankcje już za nieprzestrzeganie. No ale mechanizm został ten sam i Unia Europejska z jednej strony, widząc, że coś tu nie gra, prawda, zaczyna naciskać wszystkie kraje różnymi kontrolami, żeby wykazać jakby te miękkie podbrzusze, tam słabość. No i tak właśnie wykazała. Jednym z tych objawów, powiedzmy, dojścia do prawdy jest tu nasza dzisiaj obecność. Polscy rybacy powiedzieli, ci polscy rybacy, którzy są pozbawieni pieniędzy unijnych, pozbawieni kwot połowowych, pozbawieni perspektyw, narażeni tylko na redukcję floty, oni powiedzieli po prostu, że mają dość tego układu i w tej chwili takim jeszcze, można dodać, ubocznym skutkiem, czy dotkliwym dla nas potencjalnie skutkiem tego szacowania zasobów, jest na przykład taki fakt, że na połowę czerwca planuje się głosowanie programu, tam kilkuletniego programu ochrony dorsza, takiej odnowy zasobów dorsza. Program ten, jego restrykcyjność ma sugerować, że nie ma dorsza na Bałtyku, czyli tak jak dotkliwe jest system szacowania zasobów już dla nas bezpośrednio, to jeszcze się nam próbuje na kilka lat zainstalować taką instytucję w postaci takiego specjalnego programu, gdzie już zupełnie doprowadzi to do ruiny bałtyckie rybołówstwo. I my...
Czy bałtyckie w rozumieniu nasze, polskie, czy...
Każde. Nasze przede wszystkim, bo tutaj te mechanizmy unijne jeszcze nie są pomocowe, wykształcone, żeby zapobiegać temu. ale tamte też, bo przecież prosto mówiąc, Szwedzi mają dwa razy większą flotę rybacką, a ten sam limit co my, prawda? Tylko tam administracja sobie troszkę inaczej te problemy rozwiązuje z Unią Europejską. Nie bojąc się po prostu Unii Europejskiej.
No właśnie, bo kto wam może pomóc, czy w tych kwestii kontroli, no tu się mówi o tych kwotach, limitach, o tych szacunkach, o tym, że to jest niedoszacowane, no ale coraz bardziej będą przyciskali i sprawdzali, żeby, no nie wiem, czy to zrównoważyć, czy rzeczywiście, żeby wykazać, ile tak naprawdę łowimy. I teraz kwestia, no kto w czym może pomóc? Ta administracja, pan mówi, szwedzka na przykład, czy chroni, czy pomaga tym swoim rybakom, którzy przywożą no 4 razy więcej, a pokazuje się, że no 1/4 tylko tego.
Tu tak? Mam taką smutną uwagę, że te wszystkie, no nie tak sobie to wyobrażaliśmy, ale no dobrze, no lepszy ryc jak nic, prawda? Że zauważyliśmy taki mechanizm, że kraje Unii Europejskiej zamiast walczyć z wadliwym prawodawstwem, które jest jakby tworzone na podstawie no, nieprawdziwych danych, powstaje prawo, którego fundamentem są nieprawdziwe informacje. W każdym kraju europejskim, w Polsce też, takie prawo jest nieważne. Już w momencie powstania jest nieważne, no bo jeżeli fundamentem powstania jest nieprawda, to ono jest nieważne, tylko no oczywiście to musi określić sąd w procedurze. Natomiast tak jest. I te kraje, zamiast walczyć z tą niesamowitą maszynerią Unii Europejskiej tworzenia prawa, czyli poprawiać te prawo, to idą na taką łatwiznę, oczywiście w interesie swoich obywateli, tu w wypadku rybaków na przykład, że omijają to prawo. Po prostu jest to prawo, którego nie można przestrzegać, wobec tego tym gorzej dla tego prawa. To jest bardzo w sumie korzystne rozwiązanie dla obywateli Unii Europejskiej, ale narażające Unię Europejską na zarzut takiego, no takiej dziecinady, takiego nieprofesjonalizmu, chaotycznego działania, czy ulegania wpływom takich zielonych, bo nie wszyscy zieloni są źli. No jest taka w Europie w tej chwili religijność zielona, to jest ta szkodliwa dla każdego obywatela Unii Europejskiej, ale są nawet w Polsce też i dużo takich organizacji jest, które chcą chronić tą przyrodę. My jako rybacy, to już deklaruję od razu, jesteśmy chyba najbardziej zainteresowani ochroną dorsza. No, nie w imię ideologii, tylko w imię
naszej przyszłości. Czy ci zieloni, bo tak pytanie się rodzi, kto na przykład skontrolowałby takie duże, czy nie dopuścił do tego, żeby szkodziły takie duże jednostki, bo to nie jest, że my nie chcemy, żeby oni łowili, tylko niech łowią takimi jednostkami, które zapewnią no, racjonalne, prawda, odławianie. Czy zieloni mają takie pomysły, czy no nie wiem, sugestie, że na przykład chcieliby skontrolować takie jednostki, żeby tą sytuację uzdrawiać, bo widzimy, że to no, nie jest tak, jak powinno być.
No właśnie, nasze
pan Grzegorz
wielokrotne uwagi, z którymi zgłaszaliśmy, że takie jednostki nie powinny łowić, to już zaczęło się jeszcze przed wejściem do Unii, bodajże 7 lat temu, to teraz wróciło. Nie przyniosło skutku ani na forum polskim, ani na forum unijnym. Kiedyś jeszcze Polska miała wpływ na te sprawy, jak była suwerenna. Teraz trzeba podkreślić, że w dziedzinie rybołówstwa, jak i w innych dziedzinach niektórych, nie jest suwerenna. Teraz my zależymy tylko od Komisji Europejskiej, od jej decyzji.
Znaczy, że to administracja nie może wam pomóc? Nasza polska administracja? Bo chyba są odpowiednie agendy, przecież ministerstwo też, nawet odpowiedni sektor nawet powstał, prawda, który reprezentuje pan minister Wiechecki. I jak to jest z tą wyciągniętą pomocną ręką w stronę rybaków? W końcu to nasze rybactwo.
No w sumie mogą występować z tym jakimiś lokalnymi inicjatywami, a jeśli już jakaś jest zasadnicza sprawa, to muszą z tym to uzgadniać z Brukselą, a w Brukseli, jeśli jest jakieś głosowanie, to teraz głosuje 25 państw. Teraz nie ma żadnych jednoosobowych negocjacji, tylko decyzje. Tam chodzi o politykę. My was w tym poprzemy, wy nas w tym i między innymi tutaj taką sprawą, takim przykładem to jest sprawa ochrony w cudzysłowie morświna. To się tak odbyło, ale to może w dalszym toku audycji się okaże. Teraz ostatnio myśmy już nie wiedzieli, wracając do tych organizacji, które mogły nam pomóc w sprawie tych paszowców, to myśmy, widząc, że nie możemy na nikogo liczyć, bo rząd nie może nic zrobić, nie jest suwerenny w wyniku tego traktatu, a Bruksela wcale nic nie robi w tej dziedzinie, to myśmy się zwrócili do organizacji Greenpeace, gdzie kiedyś to zawsze mówiono, że gdzie rybacy coś mogą mieć z Greenpeace'em, bo rybacy to są kłusownicy. Myśmy już nie mieli wyjścia i zgłosiliśmy do... Porozumieliśmy się z organizacją Greenpeace i ona się tym zainteresowała. I mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie jakiś efekt wymierny. Sprawa zostanie nagłośniona na forum europejskim i w końcu to ktoś zacznie po rozum do głowy zachodzić.
A was, czy naszych rybaków mogą kontrolować inspektorzy polscy, tak? A tamte jednostki? Bo też no, ktoś by musiał wykazać, że jest jakaś nieprawidłowość, bo możemy liczyć rzeczywiście na organizacje zielone, czy zielonych, które mówią, że jest naruszane prawo, że jest prawda, jakaś szkodliwe działanie. Ale czy nie ma może jakichś narzędzi, które mogłyby wykazać? Bo pewnie wam też wykazują takie czy inne niedociągnięcia, czy łamanie jakichś przepisów. Może tak być, tak?
No, mogłoby tak być pod warunkiem, że ktoś by tego chciał. Wyraziłby taką wolę najpierw polityczną, a później administracyjną, żeby tak było. Tej woli w Polsce nie ma, żeby kontrolować te jednostki, które łowią w naszej byłej strefie ekonomicznej, bo to tak jakoś dziwnie wygląda, że te paszowce łowią tylko w naszej strefie.
Ale
tam nikt ich nie chce oglądać.
Prawo pozwala na to?
Tak, oni są tutaj generalnie legalnie, bo tam jest limit określony i oni wchodzą na połów tego limitu. Natomiast co by wykazała kontrola? No tą całą resztę właśnie. Tą całą resztę, co w tej ładowni jest poza kontrolą. Ten efekt naszej kontroli, ten narybek dorsza, który tam musi być, prawda? I jest. Tam pływają Polacy, zresztą my mówimy o tutaj tak ogólnie, ale my znamy bardzo dokładne szczegóły, jak to wygląda, bo tam oni sobie zatrudniają ci Duńczycy Polaków, bo mają wtedy trochę taniej. No ci Polacy później przyjeżdżają do nas na święta i nam opowiadają, co tam w tych ładowniach jest. No przecież inspektorzy całej Europy wiedzą, co jest w ładowni kutra łowiącego na Bałtyku, który łowi od powierzchni do dna siecią, no, 9 mm. To nie trzeba tutaj żadnej filozofii. No, tam się po prostu nie wchodzi na te jednostki, żeby tego nie widzieć.
No, ale,
żeby
no co,
tego po prostu nie oglądać.
Chronione są jednostki, czy z krążownikiem jakimś przy boku, czy jak to wygląda?
No ja nie wiem, jak to
jest.
Efekt jest taki, że ostatnio rybacy w Łusce zadali panu ministrowi pytanie, ile było takich kontroli, to na te setki dni połowowych tych jednostek w morzu nie było ani jednej. Prawda? Nie było ani jednej. Ja to nie chcę tutaj tego komentować, bo nie wiem, jak jest, ale no, to się nasuwa samo, jeżeli my mamy kontrolę po kilkanaście rocznie, a tam nie ma żadnej, no to odpowiedź jest, nasuwa się sama.
Ale to może co, nie wiem, czy inspektor taki nie ma czym dojechać, czy dopłynąć?
No, tłumaczone jest to, że nie mogą wejść tam na te jednostki, ale to jest tłumaczenie no, naiwne. To jest tłumaczenie nie do przyjęcia.
Prawo mają, żeby
ochrona
wejść.
Ochrona rybołówstwa, jak sama nazwa wskazuje, przy szczupłości środków, przy powiedzmy ustalaniu priorytetów kontroli, żeby ta kontrola była skuteczna. Czyli jedna złotówka wydana na przykład na kontrolę kutra dorszowego w Polsce jest złotówką straconą, bo ta ryba jest złowiona, już jest i koniec. Ale ta sama złotówka wydana w sensie kontroli tam, gdzie się wytwarza szkody w rybołówstwie, no to wtedy można by to nazwać ochroną prawdziwą rybołówstwa, bo się kieruje środki tam, gdzie ich użycie jest jakby najbardziej efektywne. A jeżeli się ich tam nie kieruje, no to jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego tak się dzieje. I czy to jest prawdziwa ochrona rybołówstwa, czy to jest prawdziwa ochrona ryb, czy to jest po prostu pogoń za pieniędzmi. I tylko i wyłącznie po trupach i w pewnych jakichś tam zależnościach.
Zła polityka może spowodować, że no, nie tyle, że klękniemy, ale w ogóle, że nas nie będzie jako polskich, no takie mieć duże wybrzeże, prawda, mieć możliwości i nas nie będzie, bo słyszy się o tym przecież, że i załogi całe wyjeżdżają za granicę. Pan tu już nawet wspomniał, że na tych dużych, prawda, jednostkach pływają i polscy rybacy, polscy marynarze. Jak to wygląda?
Wyjeżdżanie załóg to jest efekt wprost polityki rybackiej, a w sumie braku podstaw ekonomicznych dla funkcjonowania polskiej floty. Jeżeli my po prostu tym ludziom nie mamy już wiele do zaoferowania. Oni, przenosząc się do kraju, gdzie ta polityka rybacka jest, no już nie powiem o tam jakieś przestrzeganie unijnego prawa, bo żadne państwo nie przestrzega w Unii Europejskiej prawa rybackiego akurat, bo to jest totalna degrengolada. To nie jest żadne unijne prawo, tylko to jest w tej chwili zbiór chaotycznych, przerzucanych z akwenów na akwen prób instalowania pewnych przepisów, na przykład z Morza Śródziemnego na Bałtyku, albo z Morza Północnego na Morzu Śródziemnym. Zupełna degrengolada. Ponieważ my nie możemy tym załogom zaoferować zbyt wiele, no to oni się przenoszą w takie rejony, gdzie na przykład nie ma okresów ochronnych i łowią na przykład 12 miesięcy. A my jak mamy mieć 2 miesiące latem ochrony, do tego dochodzi jakieś 3 miesiące jakiejś przymusowej ochrony dodatkowej na podstawie tego fałszywego założenia, że nie ma w Bałtyku ryb, o czym tam później jeszcze powiemy. No to co z tego, że ten rybak zarobi tam 2000 zł czy 3000 zł jednego miesiąca, jak on pływa tylko pół roku z nami. I te pieniądze musi rozłożyć po prostu środki na te miesiące, w których nie pływa. I wtedy to się robi 1500 zł. A na morzu, wszędzie na świecie, zarabia się dość duże pieniądze, bo to jest bardzo ciężka praca. Przy takim systemie, powiedzmy, czy wyborze pracy, jak jest na Zachodzie i takich socjalnych różnych udogodnieniach, to na morze idą ludzie, którzy zarabiają mniej więcej 2-3 razy tyle, co na lądzie. To są bardzo duże pieniądze tam płacone. Oczywiście tam jest inna praca, ciężka i większość, czy tam część ludzi wraca, trafiając na różne też problemy tam, ale to jest tego typu rzędu kwestie to są. No i my, nie mając im co zaoferować, nawet no, nie mamy pretensji. Z bólem serca przyjmujemy ich jakby decyzję, że oni wyjeżdżają. Dlatego między innymi walka o tą normalność na Bałtyku, to jest nie tylko w tej chwili o przetrwanie jakieś. To jest walka o załogi, o kutry, które są cięte i to jest szerszy problem.
Proszę bardzo, pan Tomasz Głębin.
Chciałem jeszcze tutaj może wrócić do limitów. Jak żeśmy w roku, w którym żeśmy weszli do Unii, to stwierdzono, że polskie rybołówstwo jest nieekonomiczne. Na większe limity nie macie co liczyć. Wyjściem z tej sytuacji było niby skasowanie kutrów, zredukowanie floty. Do końca 2006 roku skasowało się 50%, a limity jakie zostały? Jakie były, takie zostały. I jeszcze cały czas polityka rybacka od 2007 do 2013, tak, bo kierowana jest chyba na 7 lat, cały czas jest restrykcyjna w stosunku do tych limitów rybołówstwa. Także w tym roku znowu mamy taki limit, jaki żeśmy mieli, jeszcze o 10% mamy pomniejszony, mniejszy. Więc to się dzieje tak, obiecano nam, że jak się skasują kutry, to limity będą większe, bo zostaną podzielone na te, które zostały, a tymczasem nic się w tym nie zmieniło.
No ale
trzeba by się temu może też przyjrzeć.
Kto się może temu przyjrzeć? Kto może, bo panowie tak mówią, że no, prawdą jest też to, że tracimy suwerenność. Przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, wygląda na to, że nikt o nas no, za bardzo zadbać no nie może. My nawet nie mamy prawa dbać o siebie tutaj w Polsce, bo nie mamy już nic do powiedzenia, tak? No czy ja źle mówię?
No nie, my sami się musimy temu przyjrzeć i sami musimy to gdzieś tam tego dochodzić. Bo na nasz rząd chyba nie ma co liczyć. Oni żadnej polityki w stosunku do rybołówstwa nie prowadzą. Ja bynajmniej takie nie zauważyłem.
Panie Pawle, jak to jest?
Wracając do wypowiedzi kolegi Grzegorza, chciałem tam dodać na temat tego, który tu kolega Tomek poruszył, że limity są takie, jak są, jak były. Jeszcze mniejsze. Natomiast do kogo mamy się zwrócić? Zwracamy się do różnych mediów, do różnych prominentów rządowych. No ale proszę państwa, jak na stanowiskach są ludzie, którzy betony były za dawnych rządów, i te betony pozostały, no to tak mamy, jak jest. Nikt nie rusza. najpierw moim zdaniem by trzeba było ruszyć te betony, które tam siedzą w tych departamentach i wziąć odpowiednich ludzi. Panie ministrze Giertych, jak pan słyszy, to apeluję do pana. Weź pan zmień człowieka, a jak pan nie ma konkretnego człowieka, to przyjedź pan do nas, my panu wskażemy człowieka odpowiedniego, który będzie naprawdę się na wszystkim znał, przede wszystkim na rybołówstwie, bo o to nam chodzi. Bo takie nazywanie nas kłusownikami, złodziejami, to ja nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem tego nazwaniem nas kłusownikami. Ja rozumiem, kłusownik jest, jak kolega ma jezioro, se wybuduje jakieś tam dookoła płotek i tak dalej i ktoś mu podkrada na jakiejś tam dzikiej, lewej, czy małej, czy dwumetrowej łódeczce mu podkrada te ryby, czy wędkuje i tak dalej. To ja rozumiem, to jest kłusownik. A ja? Komu ja kradnę? Komu ja kradnę? Czy Unia to hoduje te ryby w Bałtyku? Czy Unia karmi te ryby w Bałtyku? Komu ja kradnę? Ja idę na połowy, co mnie Duch Święty natchnie i mnie gdzie zaprowadzi tam, gdzie, że tam będą ryby takie czy inne, czy śledzie, czy dorsze. I tyle, ile Bozia mi da, to ja wezmę. I jak kolega już wczoraj mówił, że zarzucę, a jak mi wejdzie, no to co ja mam wyrzucić, bo ja mam tylko 5 ton do złowienia. Przykładowo był 2 lata temu taki przypadek u mnie, że ja na śledzia pojechałem. Na śledzia, a przy tym śledziu był przyłów dorsza. I zgodnie z wymogami inspektora musiałem te dorsze wyrzucić. 0,5 tony dorsza przy śledziu musiałem wyrzucić, bo 3% mi tylko, 3% do tego śledzia mi było wolno przywieźć. No to jest paranoja, to jest, żeby żywność wyrzucać, żeby pieniądze wyrzucać, takiego czegoś jeszcze chyba na świecie nie było, ani żadna Unia nie wie jeszcze o takim czymś, ale my to głośno mówimy i na pewno nas słuchają prominenci. Jeszcze raz apeluję do panie premierze Giertych, zrób pan coś i żądamy, wręcz żądamy od pana ministra, żeby zmusił naszych inspektorów do wejścia na te jednostki obce, które poławiają, i żeby wręcz zmusił. Dziękuję. Może koledzy jeszcze coś.
Dziękuję. A jak to z tą wielkością tych zasobów w naszym Bałtyku? Bo tak jak chcą ten okres ochrony, nawet pan tutaj wspomniał, panie Grzegorzu, ten 7-letni taki okres wprowadzić, że ryb nie ma w Bałtyku.
No, Unia Europejska jest w takiej fazie myślowej, że nie wiem, czy udaje, bo są takie podejrzenia, że udaje, że naprawdę wie, jak jest. Ja tam tu nie mam za bardzo zdania wyrobionego na ten temat. Zresztą nie za bardzo mnie to interesuje, czy Unia Europejska udaje, że nie wie, że na Bałtyku są ryby, czy naprawdę nie wie, że są ryby. To jest dla mnie dokładnie obojętne. Interesuje mnie natomiast prawodawstwo, które płynie z Unii Europejskiej. A to prawodawstwo oceniam bardzo krytycznie, ponieważ ono się opiera na tym, co mówiłem wcześniej, że do Unii Europejskiej te wszystkie kraje w takim, powiedzmy, wspólnie i w porozumieniu, te grupy ludzi dostarczają informacje zaniżone 4-krotnie. No jest różnica, oceniając pewną politykę prawną czy wobec rybołówstwa, jest różnica, czy tej ryby jest na przykład 10 tysięcy ton na Bałtyku, czy 40 tysięcy ton. No, w jednym wypadku się podejmuje silnie restrykcyjne działania, a w drugim przypadku okazuje się, że wiele środków ochrony jest w ogóle niepotrzebnych. A jeżeli by jeszcze ująć, że te procesy, o których my tu mówimy, to nie jest kwestia 2 ostatnich lat, co my weszliśmy do Unii Europejskiej, bo takie są próby zasugerowania opinii publicznej, że jest to proces jakiś, który się mierzy od naszego wejścia do Unii Europejskiej. No to ja powiem, że nie, że to jest proces co najmniej od 17 lat i to jest w warunkach takiej dość ciągłości spójnej działalność. I to po prostu trzeba natychmiast przerwać, bo podstawą do podejmowania decyzji prawnych, gospodarczych, społecznych musi być tylko i wyłącznie prawda. I ta prawda musi ujrzeć światło dziennie i ujrzy, nawet w Unii Europejskiej, a może nawet powiem szczególnie w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma aż nadto instytucji, które, do których zwykły obywatel, czy też grupy obywateli mogą składać różnego rodzaju pretensje, skargi, które muszą być tam rozpatrywane. Tam to nie jest tak, jak, nie będę tu wymieniał krajów, gdzie się nie da tego robić, prawda? Bo tam nie ma demokracji, nie ma instytucji i wszystko polega na oszustwie. Tam w Unii Europejskiej to naprawdę, Unia Europejska dała wielokrotnie wiele dowodów, że potrafi się wycofywać z decyzji bzdurnych, jeżeli tylko się dostarczy prawdziwych argumentów, jeżeli się odpowiednio zainteresuje tymi sprawami media. I ja jestem przekonany, że w najbliższym czasie będziemy świadkami odwrotu od tej polityki, bo ta polityka przynosi ujmę samej Unii Europejskiej. Ja myślę, że obojętnie co by tam nie powiedzieć o tych ludziach, którzy tam powiedzmy wydają takie czy inne prawo, to jednak na dłuższą metę nie da się ukrywać tego faktu, że na Bałtyku łowi się 4 razy więcej ryb niż trafia do Unii Europejskiej w postaci tych raportów. To jest sytuacja dla nas bardzo nieznośna i no taka trochę naraża nas przede wszystkim na jakieś ciągłe tu utarczki z tymi inspektorami, którzy przecież wiedzą. No jak mnie słuchają tu inspektorzy polscy, no to przecież to powiem otwarcie. No przecież wy panowie wiecie dokładnie, co się tutaj dzieje. Wie Warszawa, wie Departament Rybołówstwa, wie cała nauka, dziennikarze z Wybrzeża co najmniej, przecież to oni tam już po 20 razy przerobili ten temat. I nikt tutaj kolegów, ani mnie, nie chce na tą okoliczność zapytać, jak to jest. Do tej pory, do dziś, do wczoraj, nikt. Natomiast no, faktem jest też, że my może niezbyt jeszcze artykułujemy te problemy, że jesteśmy dopiero w tej fazie, w której podjęliśmy decyzję, że teraz będziemy już działać bardziej zdecydowanie, informować coraz to nowe grupy decydentów o tym. Nawet opowiem ostatnio, taka bardzo ważna tutaj sprawa, może najistotniejsza w tym, może byłaby okazja to powiedzieć później, ale powiem teraz, bo no jest spór, prawda? Jest spór, kto ma rację, czy to rybacy nie mają racji, mówiąc, że jest dużo ryb w Bałtyku i jednocześnie wskazując mankamenty szacowania zasobów, czy też może to rybacy nie mają racji i to faktycznie oszukują, są tam tymi kłusownikami, jak to Paweł powiedziałeś. No to dobrze, jak jest spór, to w takich demokracjach, a szczególnie europejskiej demokracji, jest taka dobra tradycja powoływania takich komisji. Komisji takich ludzi dobrej woli, którzy chcą się dowiedzieć prawdy. I my mamy pomysł na taką komisję, zresztą już jesteśmy po rozmowach z panem posłem Hocem z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nam po prostu decydenci pomogli w tej sprawie i mamy zapewnienie, że taka komisja powstanie. Powstanie komisja, która będzie badała, kto ma rację w sporze o Bałtyk, w sporze o dorsza. Powstaną ustalenia tej komisji i w zależności od tego, co ta komisja ustali, moja propozycja jest taka, żeby były takie podjęte decyzje. Mało tego, o pracach tej komisji powinna być poinformowana Unia Europejska, a jeżeli by nie chciała słuchać, prawda, wyników prac tej komisji, to my będziemy wnioskować do naszych europarlamentarzystów o powołanie takiej samej komisji przy komisarzu do spraw rybołówstwa, panu Borgu. No bo jak on nie wie, co się dzieje na Bałtyku, to takim naturalnym ludzkim odruchem byłoby jakby no, dowiedzenie się. To się próba dowiedzenia. No, istotą poszukiwania prawdy jest no, ten element poznawczy. No, musimy działać, prawda?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, jadę w samochodzie i słucham tej audycji, tego spotkania, tych rozmów, no i proszę Państwa, jestem poruszony no niesamowicie. Mówię Ci Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam Panów bardzo, bardzo gorąco i życzę, żebyście się nie poddali, wy walczycie o przetrwanie rodzin. Wasza praca jest niezwykle trudna, ciężka i niebezpieczna. I tutaj trzeba, jeżeli mamy trochę sumienia, jeżeli mamy minimum solidarności, to trzeba być solidarnym właśnie z takimi ludźmi. jak z wami. Ja obiecuję modlitwę i mogę powiedzieć, no przychodźcie zawsze do radia. Telefonujcie do radia, mówcie. Niech ludzie się dowiadują. Dziękuję za to, że panowie podjęliście taki trud też przyjazdu dzisiaj. Dzisiaj jest święto Matki Bożej, Królowej Polski. Ona jest dana ku obronie naszego narodu. Gdy dowiedziałem się o tym problemie, miała być inna audycja i wtedy mówiłem ojcu Piotrowi Tetlafowi, ojcze, zmieńmy, to Matka Boża dana ku obronie naszego narodu. Ona sama nie chce, żeby sama nas bronić. Ona chce z nami nas bronić. I cały nasz naród i rybaków także. Także, bo to jest dramat. To jest dramat. Jak patrzę, słucham, co ta Unia Europejska, no to przecież ta Unia jest dla silniejszych. Silniejsi tutaj właściwie na tej Unii coś zdobywają kosztem słabszych. I to pod każdym względem. Dzisiaj mówicie panowie o tym problemie rybołówstwa, ale gdy niedawno jeszcze słyszeliśmy parę dni temu, jak do sądu, jakiś sąd w Brukseli, czy na przykład w Unii, nad ministrem ochrony środowiska, niezwykle wysokim specjalistą. W związku z tym rozpudą. Chodziło o jakiegoś tam ślimaka czy robaka, a tym, że ludzie giną, to się nie przejmują. Ludzi wolno zabijać. I to od poczęcia do naturalnej śmierci. I tam ludzie giną na drogach, nic ich nie obchodzi, ale te niby, te jakieś tam, prawda, rośliny. I wymienili jakieś rośliny, które niby tam mają zginąć, a w ogóle tych roślin tam nie ma. Na tym procesie. To wszystko jest gdzieś na głowie postawione i tutaj jakąś złą rolę odgrywają również obywatele mieszkające w Polsce. Także w mediach. Złą po prostu szkodzą Polsce, szkodzą Polakom i trzeba to widzieć. Trzeba widzieć, którzy to dziennikarze robią, które media, jakie organizacje, za jakie pieniądze to robią, jakie profity z tego czerpią. I tu też jest jakiś, powiedziałbym, no... To jest w każdym razie tu pokazuje się, kto jest kim. Jeżeli jest minister w naszym rządzie, to ten minister to znaczy sługa po polsku. To on powinien tym ludziom służyć. A nie mówić, że to jesteście kłusownikami, czy jak. Cóż taki minister 20-paroletni wie o życiu? Czy on pływał na tych kutrach, czy on tak ciężko zarabiał na chleb? I to jeszcze z niby grup jakiś patriotyczny. Mówili tyle o ojczyźnie. A ojczyzna to jest każdy człowiek. I może ci właśnie najbardziej ciężko pracujący. Jak się dowiaduje, że ten minister usunął z dyrektora Urzędu Morskiego wysokiego specjalistę, myślę o panu kapitanie Gawłowiczu. I daje tam kogoś zupełnie, dlatego pewno, że to są znajomi z tego ugrupowania czy jaka, a nie po linii specjalisty. Jeżeli ma się likwidować istniejące już od 82 lat izby morskie, funkcjonujące w całym świecie, bo kto podpowiedział, a może podpowiedzieli szkodnicy jacyś temu młodemu człowiekowi. Trzeba się zastanowić. Można szybko zniszczyć to bardzo wiele. Panowie, nie wolno się wam poddać. Matka Boża dana ku obronie naszego narodu, ku obronie każdego człowieka i ja wierzę w to, że jeżeli były jakieś błędy popełnione, to się zastanowią i wyprostują te sprawy. I minister powinien być sługą. Minister to jest sługa. Każdy. I tak samo te wszystkie w tych urzędach, jeżeli są te betony dawne, no to też trzeba tu coś zmienić, a nie... Za co dostają te pensje wszystkie? Żeby niszczyć ludzi? Jak wy zarabiacie na takiej ciężkiej pracy, jeżeli wy wyciągniecie 1500 złotych w przeciągu, prawda, na miesiąc, oczywiście średnio, no to dajcie ludzie żyć. No to przecież, no jest dramat. I to jest na każdym kroku w Polsce ten dramat. Wszędzie właściwie, gdzie się ręką netnie. Oczywiście fatalne błędy były porobione przy tych rozmowach, pertraktacjach. Ja teraz się dopiero dowiadujemy. Jakie fatalne były porobione błędy i popodpisywali szybko. Pamiętam, jak przyjeżdżający gdzieś na lotnisku pokazywał 50 euro, i żeśmy to zyskali. I taki teatr pokazywał do mediów. Co żeśmy nie zyskali? A co zyskaliśmy, to teraz widzimy. Co jest z rolnictwem? Co jest z innymi sprawami? Teraz tak się wygaduje na tych ludzi, niektórych pamiętam, jak na pana Polaczka, ministra, wygadywali. A w związku z drogami. Tylko ten przykład też. No i co? To on... dowiadujemy się, że z poprzednich rządów to oni ani 1% z tych pieniędzy, które nam przysługują z Unii, zresztą to nie są pieniądze jakiś dar, tylko my wpłacaliśmy do tej Unii. Także to nic. To nawet 1% nie wzięli. I to później, ile przepada nam tego wszystkiego? Potrzeba nam gospodarzy. I to, co panowie żeście powiedzieli, niech przyjdzie ten ktoś, decydent, i mu pokażecie, kto może być odpowiedzialny na tym stanowisku, żeby służył dobru wspólnemu. A nie jakieś kumplostwo, czy jakieś partyjniactwo. To ma być służba. To jest służba rodzinie również. Polityka prorodzinna to owszem ratowanie nienarodzonych, to obrona człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ale to obrona rodziny, żeby mieli na chleb dzieci, na rozwój. I gratulacje, że jesteście tacy, panowie. Przepraszam, że tak jadę i naprawdę jestem tak poruszony, że no przy takiej ciężkiej pracy, ciężka i niebezpieczna praca, ja sobie nawet tego nie wyobrażam, to są niezwykle ludzie wielcy. To są naprawdę bohaterzy nasi. I tak traktować ludzi, to jest okropne. No. Mam nadzieję, że się zmieni. Zresztą może słuchają nas jacyś posłowie. Niech nie ruszą też te sprawy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Ale to widzę, że to jest niszczenie. Izby morskie, fachowców, zwalnianie. Jak pana kapitana Gawłowicza, niezwykłej klasy człowiek. Fachowiec. Coś okropnego. I pełne usta Polski. Dziękuję bardzo. A podobno pan Leper jeszcze tam właśnie coś załatwił i jako minister rolnictwa wtedy jeszcze do niego to należało, to rybołówstwo. I to nie jest respektowane też teraz. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Dzięki za wszystko. Za wszystko. I niech żyją Kaszubi. Niech to będzie i rybacy. Z Bogiem.
Dziękujemy. Z Bogiem.
Skoro ojciec dyrektor poruszył ten problem, to wymaga to może komentarza. Tak, premier Leper, chociaż mówię, no chciał rozpoznać dokładnie sprawę, bo wiadomo, to różne przychodzą różni ludzie i różne rzeczy opowiadają, ale to się odbywało w gremiach dosyć szerokich i trwało około 2 miesięcy, ale dostaliśmy zapewnienie, że w sprawie ochrony dorsza dodatkowych dni będzie rozporządzenie wydane w ten sposób, że tak jak chcieli to w skrócie mówiąc rybacy. To było tyle samo dni, które chciała Unia Europejska, dokładnie tyle samo, tylko w wybieranych przez rybaków, a nie przez Unię Europejską. To tylko taka była różnica, ale ilość dni była identyczna, ta sama. To się wiązało z takimi drobnymi perturbacjami w Unii Europejskiej, z jakimś sporem nawet, drobnym moim zdaniem, rozmowami na ten temat, argumentowaniem wobec Unii Europejskiej. No ale w ostatniej rozmowie, której zapadła ta decyzja, zresztą poparta notatką służbową, którą tutaj mam ze sobą, pan premier Leper powiedział tak, no a cóż mielibyśmy niby robić? Zniszczyć was w ciągu tego jednego roku? Czy wejść w spór z Unią, ale was uratować? No tu wyboru nie ma, nie mamy, tak powiedział. I przyjął takie stanowisko, które później znalazło odzwierciedlenie w fizycznym rozporządzeniu o korzystnym dla nas kształcie i podpisanym przez prawników, jak i no, osoby, które tam powiedzmy podpisują rozporządzenie. Wiceministrowie, dyrektor departamentu. No więc my mieliśmy sprawę załatwioną. No, uważaliśmy, że wyjeżdżając z Warszawy, że osiągnęliśmy po tych 2 miesiącach taki efekt, że przekonaliśmy naszego zwierzchnika o korzystnym dla nas rozwiązaniu. Nie było żadnej innej alternatywy. No i po przyjściu do nowego ministerstwa zostało to wszystko odrzucone i podpisane na prędce rozporządzenie, które, mówię, likwiduje polskie rybołówstwo w tym roku. Rozporządzenie podpisane przez obecnego ministra likwiduje polskie rybołówstwo w 2007 roku. I my jakoś chociażby z tego tytułu, obojętnie co się działo wcześniej, no ale przecież to nie jest tak, że się nic nie stało. No był jakiś minister, coś z nami ustalił, przyszedł drugi minister, kopnął w stolik, powiem tak, i powiedział, że będzie po naszemu. No, nie chcę tutaj zarzucać ministrowi, może posłuchał jakichś nie tych argumentów, co trzeba, może nie do końca to jakby rozeznał, ale nie możemy się zgodzić na takie traktowanie, że umowa społeczna, która jest podejmowana z jednym ministrem, jest łamana przez drugiego, a po drodze jest jeszcze likwidacja floty, bo to nie jest kwestia tam, czy my zarobimy tyle, czy tyle, tylko że my po prostu fizycznie przestaniemy istnieć. Nie wiem, czy Unia Europejska, wyznaczając te kryteria dotyczące tego rozporządzenia, właśnie to miała na myśli, czy to niejako przypadkowo im się takie coś trafiło, że akurat to rozporządzenie zniszczy polskie rybołówstwo. Wobec tego premier Leper zrozumiał to i zaoferował nam po prostu przetrwanie, a pan Wiechecki zaoferował nam upadek. No nie godzimy się z nim, nie godzimy się z tym absolutnie i pomimo podpisania tego rozporządzenia będziemy żądać rozwiązania tego problemu. Może na szczeblu jakimś innym administracyjnym, może jakąś inną drogą, ale nie może tak być, że raz, że porozumienie zostało złamane, a druga sprawa, konsekwencją tego będzie nasz upadek. Chcielibyśmy z panem ministrem się spotkać, on ostatnio trochę nas unika, natomiast myślę, że jakbyśmy się po prostu spotkali jak ludzie, związki rybackie, rybacy, którzy by to argumentowali, może jeżeli tak trzeba, to byśmy to robili. Zawsze to jest lepiej jakąś branżę uratować, a nie ją zniszczyć, jeżeli u podstaw prawodawstwa unijnego, pan akurat minister jest prawnikiem, to powinien ocenić to, czy ja może się mylę, że jeżeli prawo jest stworzone na podstawie sfałszowanych dokumentów, to my nie możemy takiego prawa przestrzegać, prawda? Nie można takich rozporządzeń przedłużać jakby na polskie prawo, bo to jest zbrodnia wobec nas. A co się tyczy tych unijnych pieniędzy, które są tu oferowane jakby w zamian tych połowów, to powiem krótko, odrzucane są w każdym porcie, jako przede wszystkim niewystarczające, a z drugiej strony jakby wprowadzające taki nieład moralny do naszej działalności, ponieważ my nie jesteśmy ludźmi, którzy kosztem jakichś otrzymanych za darmo pieniędzy będziemy się wyrzekać tego, co jest przedmiotem naszej działalności.
A co za rozwiązanie, prawda?
Tak, to jest oferta, tak jak wczoraj mówiłem w telewizji Trwam, to jest oferta za pół pięciodniowego rejsu, prawda? To jest oferta taka. I to nawet nie powiem, że nie wchodzi tu w grę kwestia wysokości tej kwoty. Tylko po prostu my się nie zgadzamy, że Europa jest w tej chwili zasypywana bałtyckim dorszem przez Szwedów, Duńczyków, Niemców, Polaków również. A my mamy stać i się wykłócać o jakieś pieniądze. No mówię, gdyby szacowano zasoby normalnie, gdyby Unia Europejska do tej pory zadbała o właściwą źródło informacji, to by w ogóle byśmy nie rozmawiali o tym temacie. By nie było okresów ochronnych, nie byłoby kwot połowowych, byłaby normalność. No ale skoro tak już się stało, to wymagamy od polskich władz zajęcia stanowiska w tej sprawie. Stanowiska takiego, które znajduje odzwierciedlenie w wydawanych rozporządzeniach. Jeżeli trzeba wchodzić z Unią w spór, to wchodźmy. Wchodzimy z rozpudą, wchodźmy z rybołówstwem, prawda? Zobaczymy, kto, jeżeli się do tego procesu nas dołączy, z tymi dokumentami, które w części tutaj przede mną leżą w tej chwili, to jestem przekonany, że Unia Europejska, w trosce, już mówię, o swój własny wizerunek, w trosce o pieniądze unijnego budżetu, o jakąś śmieszność, czy uniknięcie tej śmieszności, odwróci ten trend. Bo nic nie ma gorszego, jak uporczywe tkwienie w błędzie i niewyciąganie wniosków z kolejnych błędów, prawda? Pogłębianie tych błędów, które w tej chwili mają jakby odzwierciedlenie w tworzeniu programu ochrony dorsza na kilka lat, dorsza, którego w ogóle nie trzeba na Bałtyku chronić takimi drastycznymi środkami, bo ryby chronić generalnie trzeba i jestem za tym, ale takimi środkami, które powodują zmniejszanie nakładów połowowych, czyli cięcie flot, które powodują wydłużanie okresów ochronnych i zmniejszanie limitów, no to my się po prostu na to nie godzimy. Użyjemy tych środków i mam nadzieję, że jeżeli będziemy robić to w sposób skoordynowany z tymi naszymi przedstawicielami w Unii Europejskiej, którzy już tam robią, bo my tak nie przyjechaliśmy tutaj tylko płakać, tylko my chcieliśmy poinformować, że są już konkretne działania podjęte. Nasi parlamentarzyści w Europie zabiegają już o pewne problemy, może jeszcze w sposób taki, może nie są do końca przekonani, ale jesteśmy zadowoleni w sumie z ich działalności tam. No plus ta komisja, o której tu mówiłem, dla nas zasadnicza sprawa, czyli zewnętrzna instytucja, która rozstrzygnie spór między rybakami, naukowcami i administracją. Kto tu ma wreszcie rację? Jak to naprawdę jest, ale i było z tym dorszem? Bo to jest istotna historia, to jest istotna.
Dziękuję. Dzisiaj sytuacja rybołówstwa po wejściu do Unii Europejskiej. Są z nami rybacy, członkowie Związku Rybaków Polskich, pan Paweł Budda, Grzegorz Szomborg, Tomasz Glębin, Rafael Budzisz i pan Grzegorz Chałubek. Telefony do studia kierunkowe 056 do Torunia i telefony Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, numery dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Minęła 23. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i gości w studio. Mówi Adam z Dolnego Śląska. Ja mam do panów taką po prostu pytanie. Czy panowie po prostu kontaktowaliście się z panem ministrem Wiecheckim i próbowaliście jakoś się spotkać? Bo ja bym proponował, żeby na przykład nawet pan minister był w studio i po prostu, żeby nie było takiej jakiejś przerzucanki, jak to się mówi, takiego ping-ponga, nie? Ja rozumiem, pan minister ma dopiero 29 lat i może, jak to się mówi, zły doradca, jak ojciec dyrektor to powiedział, coś złego podpowiedział. I żeby te sprawy tak były wyjaśnione, jak to się mówi, bezpośrednio. Ja rozumiem na przykład, bo ja mam rodzinę nad morzem, konkretnie w Gdyni i troszeczkę, jak to się mówi, tak jestem chociaż lądowym szczurem, ale jestem zainteresowany właśnie tymi sprawami rybołówstwa i dlatego właśnie tak też mi to boli właśnie, że troszeczkę czy buta, czy po prostu niezrozumienie po prostu młodego człowieka, czy tych jego doradców i otoczenia.
Dziękuję, no, panie Adamie. Ta kwestia, czy coś jeszcze?
Ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Adamie.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, pan Grzegorz Chałubek.
No Polacy powinni ze sobą rozmawiać. Nie ma lepszej drogi na załatwianie spraw jak rozmowa. Rozmawiajmy długo, rozmawiajmy do bólu, przedstawiajmy wszystkie argumenty, ale no mówię, nie róbmy takich rzeczy, żeby wywracać ustalenia całej branży z ministrem, który akurat miał, powiedzmy, możliwość czy konieczność odejścia na wskutek restrukturyzacji. No, panie ministrze, no spotkajmy się gdziekolwiek. Może uda nam się tutaj spotkać.
A rozmawialiście już ze sobą?
Rozmawialiśmy raz ze sobą i No nie chcę tam już więcej nic tu dodawać. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać jeszcze dłużej. To nie jest tak, że jak Unia Europejska coś tam każe, to nie ma z tego wyjścia. Francja oczywiście płaciła za swoich rybaków odszkodowania. Płaciła bardzo duże pieniądze, jakieś 20 milionów euro. To ja wcale zresztą nie uważam, żeby to były akurat duże. Francja ma 14 tysięcy jednostek. No i po prostu płaciła dlatego, że Unia Europejska narzuciła również na Francję prawo, której Francja nie mogła przestrzegać. Rząd francuski podjął, no nie wiem, ryzyko czy decyzję uratowania francuskiego rybołówstwa. Nie stosował się do ustaleń Unii Europejskiej. Zapłacił 20 milionów euro w jakiejś tam sprawie, nawet nie wiem dokładnie jakiej, bo tylko znam te sumy. I no i francuskie rybołówstwo istnieje, bo to są koszty być może również bycia w Unii Europejskiej, że czasami trzeba coś, jakiś milion zapłacić, żeby resztę uratować. A przede wszystkim nie narażać się na śmieszność poddawania się unijnej presji w sprawach, gdzie podstawą wytwarzania prawa jest sfałszowane są dokumenty.
Czyli może być tak, że czasem się nie potrafimy znaleźć, prawda?
Dlatego rozmawiajmy, argumentujmy. No ciekaw jestem, jaką karę by Unia nałożyła na polskich rybaków, skoro by łowili te same 81 dni by stali w porcie, które chciała Unia. Prawda? Tylko troszkę w innym systemie. Jaka to mogłaby być kara? Mi się nie mieści w głowie w ogóle jakakolwiek tutaj za to kara, ale może jakieś upomnienie, może jakieś pogrożenie palcem. Tak, ale kara za te same dni?
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeśli to możliwe, chciałbym się nie przedstawiać imienia i nazwiska. Powiem tylko, dzwonię z centralnej Polski. Drodzy Państwo i szanowni słuchacze, powiem krótko. Ja nigdy nie miałem złudzeń, większych złudzeń co do partii, której przedstawicielem jest pan minister Wiechecki. I denerwujące jest od kilku miesięcy, gdy przedstawiciele tej partii oskarżają, na przykład czyni to pan Wojciech Wierzejski, oskarżają partię rządzącą, PiS, o to, że obiecywała tanie państwo, a no nie bardzo jakoś to jest realizowane, bo nastąpił rozrost biurokracji, mamy więcej ministerstw. A chwileczkę, panie Wierzejski, a dla kogo te ministerstwa powołano? No choćby właśnie rzeczone Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Dla kogo powołano? Dla przedstawicieli PiS-u? Haha. I może jeszcze jedno. Mazowsze, największe województwo w Polsce. Jesienią, jak wiemy, odbyły się wybory do sejmików. I dobre pytanie dla słuchaczy, dla wszystkich. Po tych wyborach ukonstytuował się zarząd Mazowsza, zarząd województwa. I pytanie, jakie trzy partie ten zarząd początkowo przez ileś tam miesięcy, teraz już chyba tak nie jest, teraz są chyba tylko dwie partie, ale ta trzecia partia, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe lub Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i trzecia partia. Bardzo ciekawe spostrzeżenia można tutaj mieć. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Ja tutaj od razu, zanim panowie słowo powiedzą, no też trudno generalizować, prawda, i sprowadzając tak wspólny mianownik, bo trzeba gdzieś patrzeć na dobre rzeczy i za nie dziękować, a słabe, jeżeli są, to też poprawiać, no. Tutaj patrzmy też na tych, którzy, prawda, rządzą, podejmują dobre inicjatywy, żeby tak nie w czambu wszystko, prawda, że coś tam partia taka czy taka. Tutaj patrzmy na to trzeźwo, oczywiście mamy prawo do krytycznych zdań. Proszę bardzo.
Pan minister Wiechecki osiągnął niesamowity sukces w dziedzinie żeglarstwa. To nawet było tak, że na spotkaniu rybackim w Wózce pan taki znany żeglarz specjalnie przyszedł i powiedział właśnie wobec przedstawiciela obecnej władzy, że jest to niesamowite osiągnięcie. Żeglarze w Polsce to był taki, już nie wiem, skansen to nazwę, morscy żeglarze, którzy nie mogli nigdzie wypływać. Swoje jachty na przykład, żeby normalnie wypłynąć w morze, ciągnęli na lawetach do Niemiec i w niemieckich portach spuszczali je do wody, żeby mogli pływać, bo z polskiego portu było to po prostu niemożliwe. To worek dokumentów, worek papierów i to była wielka uciążliwość. I w sumie, bo troszkę tak obserwowałem, bo to w Słupsku było, to tam z racji tego, że tam mieszkam, obserwowałem ten proces i w sumie w szybkim tempie, dzięki pracownikom Urzędu Morskiego w Słupsku. Tam pamiętam, brał w tym udział pan Rekść, w szybkim tempie stworzono dla tych żeglarzy warunki takie, jak są w Anglii, jedne z lepszych na świecie. Po prostu zupełny luz. Z całkowicie tej degrengolady żeglarskiej zmieniono warunki na bardzo pozytywne. Także można, prawda? Tutaj mówię tak jak otwarcie, że pan Wiechecki tutaj naprawdę zrobił rzecz nierozwiązywalną od wojny w Polsce.
Dziękuję.
I to zrobił szybko. Świadczy to jednocześnie o jego energii. Natomiast ta energia tutaj przyłożona jakby do naszych spraw odniosła skutek odwrotny. Tak jak sądzę, mówię, nie chcąc go krytykować zbytnio, a w ogóle go nie będę krytykował, tylko będę chciał z nim razem z kolegami rozmawiać, żeby dalej go przekonywać do tego, żeby uratował w 2007 roku polskie rybołówstwo w jakikolwiek sposób. No może bez zmiany rozporządzenia znajdzie się jakieś rozwiązanie, prawda? Są takie kraje, które podlegają tej opresji. Wszystkie kraje podlegają tej opresji na Bałtyku. Ale tam administracje to rozwiązują. Ja myślę, że i tutaj nastąpi jakieś rozwiązanie, no ale musimy na Boga rozmawiać. Nie możemy rozmawiać przez media.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak, Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja i tak sobie przysłuchuję się tym rozmowom.
Pana imię?
Proszę?
Pana imię?
Mariam.
Skąd Pan dzwoni?
Tak sobie myślę, że czy my żyjemy jeszcze w epoce komuny, czy nie wystarczyłoby powiedzieć osobom kompetentnym, że takie coś następuje i należałoby interweniować? Jeżeli ktoś nie rozumie tego, to znaczy, że nie jest po prostu kompetentny w sprawach swoich, tych, do których został powołany. Ja się bardzo tym denerwuję, ponieważ sprawy proste, sprawy te widoczne i które są, a niektórych trzeba się domyślać, tylko które wynikają z nieprawidłowości przeszłych, które ktoś wcześniej chciał, powiedzmy, zrobić dobrze, ale ponieważ takie były układy, a nie inne, że się spieszyło, że coś tam i nie wyszło z Unią Europejską robić to, czy wymóc na Unii Europejskiej nie wtrącanie się w sprawy, powiedzmy, niektóre nasze gospodarcze. Jeżeli to się nie udało, to powinni teraz jak najszybciej po prostu ludzie, którzy są w tym rządzie naprawić. Cieszą się zapewne jakimś dużym uznaniem ci ludzie, ale chciałbym nadmienić jeszcze to, że podczas głosowania za Unię Europejską ja osobiście nie głosowałem, chociaż mam dzieci, które powiedzmy bez tej Unii prawdopodobnie no, miałyby problem, ale na dowód tego, że nie głosowałem, to wziąłem z wyborów kartę do głosowania i nikt mi nie może zarzucić, że byłem za Unią, bo powiedziałem już w swoich rozmowach z rozmówcami, mówię tak, Związek Radziecki wziął nas w niewolę, ale do Unii poszliśmy z podniesionymi rękoma. Ktoś to później powiedział, nie wiem, może usłyszał ode mnie, jeszcze nie wiem, ale właśnie tak jest, że do Unii poszliśmy, po prostu sami poddaliśmy się. Ja nie poddawałem się, ale z tego wynika właśnie, że poddaliśmy się. Unia nas wykorzystała do cna i wydaje się, może inaczej, nie wydaje się, tylko myślę, że sytuacje to nie jest pierwsza i nie ostatnia sytuacja. I uważam, że to, co mówi na przykład pan Leper, jest świętą prawdą. To, co on mówi i to, co on chce po prostu robić, to też i robi. To jest jeden chyba z niewielu ministrów, który cokolwiek zaczyna działać, robić po to, żeby prostować wszystkie zawiłości i wszystkie bałagany, które są pozostałością po poprzedniej ekipie. Wie państwo, to jest naprawdę karygodne, jeżeli minister podpisuje to, że czego nie wie, czego nie rozumie. No to ja nie rozumiem, to nie jest dla mnie minister, to jest dla mnie człowiek, który, jak to kiedyś Wałęsa powiedział, koleś. Nie chciałbym za dużo tam zawracać głowy, ale to mi się po prostu nie podoba. Rząd powinien się teraz wziąć ostro za gospodarkę. To jest moje zdanie.
Ja pamiętam, wie pan, rozmowy jeszcze za poprzedniej koalicji tutaj, kiedy mówiono o tym przystosowywaniu prawa do prawa, które panuje w Unii Europejskiej, to przecież w sprawach rolnictwa, nawet jak przywozili parlamentarzyści ustawy, które no można by po 500 stron, ja się gdzieś tam kiedyś spytałem, czy panu to w ogóle to czytali? Przecież wy nad tym podnosicie rękę i głosujecie? Nie, nie czytaliśmy. A to były tylko drobny wycinek. To dotyczyło chyba trzody, czy innego, prawda, zakresu rolnictwa.
I zapewne tak było z rybołówstwem. I zapewne jeszcze z wieloma innymi rzeczami. Kalinowski niech się tak nie cieszy i niech nie wejdzie taki do przodu, bo dla mnie ten człowiek już jest, w ogóle autorytetu nie ma, skoro on pojechał i gąba z siebie zrobił. Przepraszam za wyrażenie.
Dobrze pan powiedział, przepraszam. Dziękuję.
Tak, powiedziałem przepraszam.
Tak.
No. Dziękuję. Do wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam z panem Bogiem. Dziękuję. Który z panów słowo? Proszę.
Dziękujemy
bardzo,
za ten głos. Budda. Był bardzo nam przychylny. Natomiast chciałem powrócić do tego, do kogo my się mamy zwracać, jak to ojciec Grzegorz już nas pytał. No, z naszej inicjatywy zwracaliśmy już się do wszystkich mediów i do TVP, i do TVN, jakie tylko, i do Greenpeace'u, i do wszystkich. W końcu sobie pomyśleliśmy, no ostatecznie, już teraz mamy, przecież jesteśmy katolikami. Mamy swoje radio, swoją telewizję. Dlaczego nie idziemy tu? No i tu żeśmy przyszli, w to święto. Ojcu dyrektorowi chciałem podziękować za ten głos. A w dzisiejsze święto życzę tobie, dyrektorku, dużo, dużo zdrówka, błogosławieństwa Bożego. Niech ci Bóg prowadzi, Matka Najświętsza, w dzisiejszym twoim święcie. Dziękuję.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże.
Pani imię?
Karolina z Gdańska. Słyszę panów, ponieważ bardzo lubię ryby, ale panowie wspomnieli o Francji. To był 98 rok, 90, jeszcze nie byliśmy w Unii. Były sprowadzone, zostały do Francji bałtyckie śledzie. I cóż się okazało? Rybacy francuscy powyrzucali te polskie śledzie ze sklepów, zastrajkowali, powiedzieli, że wszystko zniszczą. Ja tylko raz trafiłam na te bałtyckie śledzie, które kupiłam i były wspaniałe. I proszę panów kochanych, to nie minister tutaj robi, to jest Unia, ponieważ tam decydują o tym, kto będzie miał te ryby i kto będzie mógł sprzedawać. Sprowadzają tutaj do nas różne puszki w niemieckich sklepach i tak dalej, po złotówce. Te, które już nie są, oni nie mogą jeść, bo wszystko przeterminowane, a my nie możemy jeść świeżych ryb, bo nie pozwalają wam łowić. To jest skandal, to jest Unia Europejska. Nie tutaj, oni muszą, mają, że tak powiem po rusku, prikaz, albo zrezygnujecie z tego, albo z tamtego i dają takie warunki. Ojcze Grzegorzu, przepraszam najmocniej, czy ja mogę złożyć króciutkie życzenie wielebnemu ojcu dyrektorowi, bo dzisiaj ma uniwersę, to znaczy jest jubilatem.
Już pani to zrobiła. Szybciutko. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, panowie.
Ja bym jeszcze chciał się odnieść do tego poprzedniego głosu, tego pana, kto tutaj dzwonił. Chciałbym powiedzieć, że teraz jest rok po stronie Unii Europejskiej. Oni powinni po prostu zrewidować swoje... Jeśli chcą, żeby ona dalej istniała i jakaś solidarność, jakiś sens tego był, zrewidować działanie Unii Europejskiej. To nie może być działanie, zasada działania Unii Europejskiej nie może być tak, że to jest jedno prawo globalne, dotyczyć ma wszystkich krajów. Przecież wiadomo, że uwarunkowania w różnych krajach są różne. A to jest, jak dyrektywa obowiązuje, to wiadomo, że dyrektywa obowiązuje na terenie zespołu państw albo całej Unii. Mi się wydaje, że to nie może być tak zrobione, że to jest wszystko przymierzane, jeden przepis do wszystkich i wtedy to skutkuje takimi konsekwencjami, o których tutaj mówimy. Jedynie tak, ja widzę jedynie takie rozwiązanie, żeby to jakiś miało sens i nie było później takich dyskusji, jak tutaj dzisiaj i ludzie myślą w domach swoich o tym, że myśmy źle zrobili z tym wejściem do Unii Europejskiej. Wszystko jeszcze można naprawić, tylko trzeba jeszcze jakoś chcieć. Już weszliśmy, ja też osobiście nie byłem zwolennikiem, no ale naród chciał. Dziękuję.
Dziękuję, proszę.
Jeszcze chciałbym nawiązać do kolegi tutaj wypowiedzi. No, też nie byłem zwolennikiem wejścia do Unii, a te wypowiedzi po wejściu do Unii, na przykład przytoczę, 2 lata temu przyjechał komisarz Borg, przyjechał do Gdyni z zamiarem naprawy bałtyckiego, polskiego rybołówstwa. Myślałem, że coś po tej wizycie się poprawi, ale jakoś chyba nic, bo dużo czasu nie minęło, dosłownie 10 minut można powiedzieć, i po 10 minutach wpuszcza takie duże statki, które robią dewastację środowiska. No to chyba nic wspólnego z naprawą polskiego rybołówstwa to akurat nie ma. Jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi pani, która dzwoniła. Polskie ryby są dobre, nie można tym rybom nic zarzucać. Nawet doszło do tego, że tutaj ostatnio łowimy i dorsza, i łososia bałtyckiego. Łosoś bałtycki w 100 na ogół procentach, może nie do końca, w 85% wędruje do Francji, a w 5% zostaje w Polsce. To chyba o czym świadczy, i te ryby chyba są na tyle zdrowe, polskie, bałtyckie, skoro Unia je tutaj stąd wywozi i sprzedaje oczywiście dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Bym chciał powiedzieć tutaj o takiej sprawie w sumie istotnej, dotyczącej tych szacowania tych zasobów. To jest to, co powiem w tej chwili, i chciałbym tu odczytać kawałeczek pewnego dokumentu. To jest dowodem na to, że to, co mówimy, jest prawdą. Mamy zewnętrzne tu też dowody na to, że to, co mówimy, jest prawdą. Bo sytuacja z szacowaniem zasobów, ta, którą mamy obecnie, nie tylko uwiera nas. Ona uwiera samych, no, powiedzmy, naukowców. Naukowcy, otrzymując te dane, czy je tworząc, czy gdzieś pozyskując, nie za bardzo wiemy gdzie, muszą gdzieś te dane zaprezentować.
Ja brałem mogą ostatnio... być trochę sfrustrowani.
Tak,
już.
No, przede wszystkim powiem konkretny przykład. Byłem ostatnio z kolegami w Wilnie na takim spotkaniu właśnie tutaj nadbałtyckich naukowców, którzy przedstawiali tam różnego rodzaju problemy bałtyckiego rybołówstwa. I generalnie można powiedzieć, że zauważyłem dość duży przełom tam, ponieważ dużo się mówiło, że należało słuchać rybaków. Źle się stało, że nie słuchaliśmy rybaków. Padały takie słowa, oczywiście w takiej krótkiej formie, jak to teraz mówię, bez ich rozwijania, ale ja mniej więcej sobie potrafię wyobrazić, co się kryło za tymi pragnieniami tego, że nie słuchano rybaków. No właśnie ta prawda tam gdzieś uciekła po drodze i ja to tak odczytałem. Traktuję ten wyjazd jako bardzo pozytywny, bo zauważyłem tam ten pewien wyłom jako naszą nadzieję na załatwienie tych spraw. Tam naukowcy po prostu już nie mówili, że jak konkretnie polscy rybacy, bo tylko jako my byliśmy jako polscy rybacy, tam wśród tych wielu bardzo europejskich naukowców, jak mówiliśmy, że czterokrotnie są zaniżone dane połowowe przekazywane do Brukseli, to tam już nikt z tym nie polemizował. Zwalano oczywiście winę na administrację, w tym na polską administrację, tym na inną administrację, ale nie było już polemiki, co jest też oczywiście dużym osiągnięciem, czy może znakiem czasu, bo to nie wiem, czy to nasze osiągnięcie, czy same ich refleksje. Europejska nauka nie podejmuje decyzji, nie podejmuje w tej chwili już polemik nad stwierdzeniem takim, jak mówię. Czterokrotnie zaniżone dane leżą w Brukseli do analiz. To jest bardzo pozytywna kwestia, ale myślę, że też polskim naukowcom to już ciąży. Mam tutaj przed sobą dokument, w którym pan magister Podleski dyrektor departamentu w swoim czasie u pana premiera Lepera, Departamentu Rybołówstwa, zadał pytanie, ponieważ pan Podlecki zadał sobie taki trud reformowania tego rybołówstwa. Tak spokojnie w relacjach z rybakami, z każdą organizacją pytał się, co boli, wyrabiał sobie zdanie i takie podejmował decyzje. Jednym z elementów właśnie tutaj porządkowania tego rybołówstwa było to dla nas najistotniejsze pytanie, które on tutaj zadał kierownictwu Morskiego Instytutu Rybackiego, której odpowiedź traktuje jako bardzo odważne wyjście do przodu wobec tego, co się dzieje w Europie z szacowaniem zasobów, tak to nazwy. Więc to polscy naukowcy zainicjowali na forum Unii Europejskiej, na forum Komisji Bałtyckiej tutaj, właśnie ten problem, żeby dopasować te dane prawdziwe, żeby one stały się rzeczywistością, a nie jakąś wirtualną kwestią. I wobec tego oni tutaj mówią o spotkaniach, o próbach, ich próbach, bo to była inicjatywa polska. To się bardzo pozytywnie to odbieramy, że to właśnie polscy naukowcy na forum Unii Europejskiej rozpoczęli proces dopasowywania tej prawdy do rzeczywistości, prawda? Że jak to jest naprawdę. I to pismo wymaga odczytania, bo jest bardzo istotne i pewnie będzie istotne w dalszym procesie reformowania tego rybołówstwa. Więc pismo pana w odpowiedzi na pytanie pana magistra Stanisława Podlewskiego, dyrektora departamentu, odpowiada Morski Instytut Rybacki. Pytanie brzmi tak. Jakie wyjście z sytuacji widzi kierownictwo Morskiego Instytutu Rybackiego w aspekcie dopasowania rzeczywistych połowów bałtyckich do danych połowowych, które są przekazywane przez poszczególne państwa do ICS, czyli tej instytucji unijnej, która tam powiedzmy ma wpływ na decyzję Unii Europejskiej. Czyli jak dopasować te rzeczywiste wartość połowów do tych danych, które są inne. Czyli jak to jakby ujednolicić. I odpowiedź brzmi tak. Morski Instytut Rybacki w Gdyni, uczestnicząc w spotkaniach państw bałtyckich w ramach Komisji Bałtyckiej, jak i Unii Europejskiej, wielokrotnie wnioskował, aby wszystkie państwa bałtyckie dokonały szacunku faktycznych połowów dorsza i w sposób anonimowy przekazały je grupie roboczej do spraw dorsza ICS. Podkreślano, że nie ma to na celu wykazanie wielkości połowów nieraportowanych przez poszczególne państwa, a jedynie faktyczną ocenę wielkości wyładunków i uwzględnienie ich w ocenie stanu zasobów. Ostatni raz taką propozycję przedstawiciel Instytutu złożył na spotkaniu państw bałtyckich w lipcu 2005 w Brukseli. Uczestnicy, jacyś tam z Unii Europejskiej, bliżej mi nieznani, uczestnicy zgodzili się, że należałoby tego dokonać, ale problemem jest metodyka, jaką należy zastosować do dokonania takiego szacunku. Widząc, że jest to gra na zwłokę, przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego poinformował, że prześle metodykę stosowaną w Polsce i ta została przekazana do państw bałtyckich przez polskie przedstawicielstwo w Brukseli. Została przekazana, tak. I teraz najbardziej chyba istotne zdanie, jakie jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Wyraźnie więc widać, że brak jest woli politycznej dla oceny i przedstawienia faktycznej wielkości połowów dorsza na Bałtyku. Zwracam na to uwagę zdanie, ponieważ z niego wynika najistotniejsza dla nas sprawa, która mamy nadzieję niedługo znajdzie swój finał w korzystnych dla nas rozwiązaniach. Więc to nie dorsza brakuje na Bałtyku, tylko woli politycznej do ujawnienia faktycznej wielkości połowów. Woli politycznej brakuje. A wola polityczna, no źle by było, jakby brakowało dorsza, bo byłoby to nasze wielkie nieszczęście. A wola polityczna pod wpływem pewnych naszych działań przyjdzie. Przyjdzie i mam nadzieję, że komisja zaproponowana przez nas wobec Prawa i Sprawiedliwości, żeby stworzyć tę komisję, ona przyspieszy ten proces. Będziemy mieli wyniki badań tej komisji, będziemy sobie mogli z nimi zrobić, co nam się podoba. Poinformować Unię Europejską lub jakieś inne instytucje, które tej prawdy zadbają, żeby ona tu zaistniała. I to jest to, co przeczytałem, jest credo tego, co dziś mówimy. To potwierdza, że były takie spotkania, że chciano ujawnić. Polscy naukowcy zainicjowali takie spotkania. To jest bardzo dla nas ważne, że to właśnie z Polski wynika. Że są odważni ludzie wśród polskich naukowców, którzy podejmują te tematy. No a kwestią czasu jest tylko pytanie, którzy tam naukowcy brali udział i dlaczego nie chcą tego ujawnić, prawda? Jakie są przyczyny tego ukrywania tego faktu, tych prawdziwych połowów? Już tu mamy określenie, konkretne spotkania, podawane są daty. No i teraz trzeba zapytać się tych ludzi, którzy tam brali, no może to było 2 lata temu, może nie dojrzeli, może teraz dojrzeją. Nie wyobrażamy sobie jako rybacy wprowadzenia planu ochrony dorsza wieloletniego, mając ten dokument w ręce, bo to jest jakby sprzeczność. Tu jest dowód na spotkania pewnych ludzi, a plan ochrony dorsza jest jakby pójściem w odwrotnym kierunku, zupełnie beznadziejnym, bez przyszłości, a tylko skandal nad Europą wiszący coraz bardziej się zbliża. Dlatego jeżeli miałoby to być na drodze dyplomatycznej, tą dyplomatyczną jakby działalność miały być rybacy wprzęgnięci, to my oczywiście możemy mówić o dyplomacji, ale warunkiem jakiejkolwiek dyplomacji jest zniesienie i przestanie mówienie o tym planie. Bo to jest dla nas po prostu już obrażanie takiej elementarnej rybackiej inteligencji. Mówimy o ochronie dorsza, który w tej chwili jest Europa nim zasypywana. To jest coś dla mnie niepojętego.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i brać rybacką zgromadzoną w studiu, mówi Marek z Bawarii. Witam panów i chciałbym, w związku z tym, że pochodzę z Wybrzeża i interesowałem się również tymi sprawami, chciałbym tutaj taką reminiscencję podzielić się. 10 lat temu na spotkaniu Polonii Kaszubsko-Pomorskiej między innymi mieliśmy taką sesję wyjazdową do Jastarni i tam się między innymi z panami, nie wiem czy jeden z panów zdaje się jest w studio, z którym się spotkaliśmy wtedy na spotkaniu Polonii z całego świata pochodzącej z Pomorza i Kaszub i właśnie wtedy dzieliliśmy się problemami, wy się swoimi problemami, a my mieliśmy swoje zdanie, jeśli chodzi o rybołówstwo, mówiliście o tych oczkach, wtedy jeszcze nie było tych kwot, Polska była jeszcze nie w Unii, ale już przygotowywała się do Unii, były już wnoszone, że tak powiem, pewne kierunki, ograniczenia połowów i tak dalej. Ja wtedy powiedziałem, że panowie, no Unia przygotowuje całą kampanię i Polska w Unii Europejskiej będzie zakałą w cudzysłowie dla interesów głównie rybaków, w cudzysłowie gospodarki morskiej całej niemieckiej i duńskiej. Mówiłem, że wyjadą te tak zwane, ja to nazwałem kombajny, czyli właśnie te potężne kutry, które będą orały od dna aż do praktycznie powierzchni morza, cały plankton, całą strukturę, infrastrukturę, jeśli chodzi o dno morskie, to co państwo mówicie i wyniszczają. Natomiast to, co się robi ograniczenia, ale pierwsze, nie słuchałem od początku, czy panowie mówili w ogóle kwestia, dlaczego tak była naciskana kwestia złomowania kutrów, dania tych jakby tam pieniędzy, na które niektórzy się może z rybaków połasili od 20 do 400 tysięcy złotych za złomowaną jednostkę, ale przecież to jest egzystencja pokoleń rybaków, kaszubów, którzy właściwie nie tylko żyją z morza, ale to jest tradycja rodzinna i całego rodu Pomorza i Kaszub. Ale niestety pierwsze było to, drugie właśnie te limity połowowe wydumane na podstawie sfałszowanych danych po to, żeby zdusić, zadusić i zniszczyć polskie rybołówstwo, tak jak zresztą całą gospodarkę morską. Ja tu powiem, że z tym się wiąże między innymi zablokowanie autostrad północ-południe, niszczenie polskiego przemysłu stoczniowego, również jeśli chodzi o budowę kutrów średnich i wielkich, jeśli chodzi o dla rybołówstwa polskiego. Sprawa między innymi właśnie ekologię się bierze jako pretekst do zniszczenia pewnych zasobów polskich. To luźno się wiąże, ale się wiąże sprawa rozpudy na przykład. Nikt jeszcze nie poruszył, dlaczego blokuje się Via Baltica, dlatego, że przecież niemieckim interesem, i Niemcy tego nie ukrywają, jest budowa tej tak zwanej Berlinki. Berlin, Chojnice, Malbork, Elbląg do krajów bałtyckich, a im nie w smak jest to, żeby Polska miała połączenie z krajami bałtyckimi. Do dzisiaj nawet minister Szyszko, nie wiem, czy nie chce tego tematu poruszyć z poprawności politycznej, przecież to blokowanie przez Unię Europejską na podstawie, na życzenie Niemców, budowy tej obwodnicy Rozpudy, to jest przecież ta sprawa. Tu Via Baltica przeszkadza interesom niemieckich dojścia do Królewca i dalej do krajów bałtyckich, bo oni w planie mają budowę od wejdzie od tej A4, którą budował Kulczyk, później pójdzie ta Berlinka tak zwana, czyli ten dawniejszy korytarz do krajów bałtyckich. I tu chodzi o odcięcie polskiego wybrzeża i zniszczenie całej infrastruktury morskiej. I się dziwię, że obecny minister, ale wykańczał w ostatnich 3 latach rządów SLD minister Pilarczyk, który pilotował z ramienia Ministerstwa Rolnictwa sprawy, pilotował, on właściwie zaniedbał, a bojkotował sprawy interesów polskiego rybołówstwa w Brukseli i nie wiem, uspokajał posłanki wtedy LPR-u, pamiętam pani posłanka z Wybrzeża, która jak ja zabrałem głos polemiczny z nią, nie zgodziłem się, że pan Pilarczyk będzie miał dobrą wolę, no powiedziała, że ja niestety chyba się nie znam na tych sprawach, ale niestety życie potwierdziło moje te gorzkie doświadczenia i przewidywania. I tutaj proszę panów, ja dobrze, że pan, jeden z panów odczytał ten list, ale Morski Instytut Rybacki od dawna niezależne diagnozy w latach 90., tylko one były w ministerstwach, czy wśród tych, którzy negocjowali układ z Unią Europejską i przedakcesyjny, i akcesyjny, chowane do szuflad. Jak to dzisiaj jest sprawa, czy hutnictwa, czy sprawa sieci energetycznych, polskich grup energetycznych, przecież to jest tajemnicą Polishenela, że niemieckie koncerny szykują się. To samo jeśli chodzi o połowy na Bałtyku. Bałtyk jest obłowiony, ale chodzi o to, żeby te kwoty połowiowe zostały dla tych tak zwanych kombajnów, jak ja mówię, tych wielkich duńskich trawlerów i niemieckich, bo tu o to chodzi, a Polacy nie mają szansy, pierwsze ze swoją bazą techniczną, jeszcze to, co panowie się o co bijecie, to są te resztki, plus do tego te tak zwane prawne bariery, rzekomo powiązane z ochroną środowiska, ale to między bajki schować, tylko ja mam pretensje do strony polskich negocjatorów, polskich ministrów, czynników, którzy nie potrafią jasno stanąć w obronie naszych interesów narodowych. To jest nie do pomyślenia na przykład w Niemczech, że minister rolnictwa zajmujący się tymi sprawami nie interweniował. Właśnie on tak wynegocjował takie sprawy, że zablokowano i Litwę, między innymi jeśli chodzi o łowy, kraje bałtyckie, a postawiono tu na interes Danii głównie, nie mówiąc o Szwecji, ale głównie Dania i Niemcy, jeśli chodzi o połowy dorsza, zwłaszcza dlaczego te kwoty były ograniczone. Przecież to jest pewne pucle, one się układają w całość, tylko te pucle ktoś powinien złożyć i umieć analizować, ale niestety nasi decydenci, również w obecnym rządzie, bo widzę to w wielu dziedzinach gospodarki, w kontaktach, teraz był szczyt właśnie w moim mieście ministrów gospodarki, ministrów rozwoju i dostarczyłem pewne dokumenty, to niektórzy doradcy ministra Woźniaka i tak dalej robili oczy, im się nie mieściło w głowie, co jest możliwe w przyszłych 2-3 latach, jeśli chodzi o ekspansję niemieckich koncernów energetycznych. I to samo jest z rybołówstwem, a tu chodzi o wykończenie wybrzeża polskiego, począwszy od Szczecina, a skończywszy na Elblągu. Przecież dlaczego nie ma Elbląg dostępu przez Cieśninę Pilarską? To też jest wspólny interes Niemców i Rosjan, żeby Elbląg jako ośrodek morski, czy turystyczny, czy w ogóle jako morskie dostęp do morza zamarł. I to żadna filozofia jest. Ja wiem, że panowie, no musicie mieć nadzieję, tylko tu jest sprawa zaniedbań poprzednich ekip i obecne, jakby ja wiem, brak jest tej woli politycznej, o której pan mówił, tego przełamania. Większość ludzi tak obserwuje na stołkach, że tak powiem, dyrektorów departamentów, tam różnych ludzi, którzy negocjują na średnim szczeblu, im zależy na to, żeby mieć loty do Brukseli i mieć diety i się utrzymać na stanowisku, bo i być spolegliwym wobec tamtych żądań. No niestety, przepraszam, że mówię być może niezbyt ostro, ale tak tacheles, jakby powiedzieli Żydzi, czyli otwartym językiem, bo jest już za późno, żebyśmy się jeszcze czarowali i opowiadali różne rzeczy, kto nam przeszkadza i
bo
tak dalej,
ministrze,
a sami
ministrze,
byli bezwolni.
Panie Marku, ministrze rolnictwa to za poprzedniego rządu.
Tak,
pan
za
mówi.
Poprzedniego, no tak. Pan Pilarczyk był, tylko niestety pani posłanka, no nie chcę wymieniać jej zdania, ona miała nadzieję, no nie mówi, przecież pan Pilarczyk jest też Polakiem. A przecież to wiadomo było, no pan Kalinowskiego jeden z panów wymienił. No przecież wiadomo, tam chodziło o narzucenie pewnego układu, który będzie z Polski stworzy tylko rynek zbytu ewentualnie i rezerwuar taniej siły roboczej, co teraz widzimy w wyjazdach młodych ludzi wykształconych do prostych robót i którzy niemalże całują Brukselę w rękę, że w ogóle mają alternatywę. Ale to jest, dlaczego ten czynnik wyniega? Dlatego, że w Polsce nie stworzono miejsc pracy. Jeżeli ostatnio minister Gosiewski mówi a propos tego Euro 2012, że sprowadzi pracowników, którzy będą polskie stadiony budowali z Mołdawii albo z Chin, no to jest pójście na łatwiznę. Przecież ile siły roboczej, ile bezrobotnych ludzi, którzy by chętnie, czy firm polskich, budowlanych, małych rzemieślników, którzy by przy euro, przy pracach wykończeniowych, a nie wpuścimy firmy niemieckie, już firmy niemieckie zrobiły projekty stadionów, to nie dość tego wpuścimy wielkie koncerny budowlane i one nam zrobią, a pracowników ściągniemy Chin, a Polacy pójdą na zasiłek dla bezrobotnych albo wygnamy ich z raju. No takich, proszę państwa, mówię w tej chwili do PiS-u, tak, to tak rządzić może każdy głupi, powiedzmy. Przepraszam za język, ale nie wytrzymuję nieraz, jak pan Gosiewski tak prosto powie, no tak, to sprowadzimy, bo musimy to zrobić. Przecież pomyślmy to, no na tym jest filozofia rządzenia, że trzeba pewnego wysiłku i pracy, a nie prostych metod, a naród zostaje porzucony poza tym, no cieszmy się igrzyskami, a chleba, no to każdy niech się stara jak może. Przepraszam za tę reminiscencję daleko może od rybołówstwa, ale to się wszystko według mnie łączy. Szczęść Boże, jeszcze raz pozdrawiam braci rybacką, mówi przyszywa Kaszub, Marek z Bawarii. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No, jestem pod wrażeniem niesamowitym pana Marka. Słyszałem go pierwszy raz, ale tak zorientowanego człowieka i tak trafnie stawiającego diagnozy, to po prostu no, nie często się słyszy i to jeszcze z Niemiec. No, opowiedział tą polityczną warstwę tych naszych problemów, ale my generalnie nie będziemy się poddawać na zasadzie, że coś tam ktoś kiedyś powiedział i się pomylił. No i od tego jest Unia Europejska i wymiana poglądów, żeby to argumentować. Nic nie jest tam dane raz na zawsze. Chcielibyśmy w ogóle z panem Markiem jakiś kontakt nawiązać, jakby pan Marek gdzieś tu może przysłał swój adres, to byśmy byli bardzo wdzięczni, bo jeżeli on ma takie podejście do tych spraw morskich, to może by jakby miał taką wolę, troszkę informacji nam udzielał, co tam się w tej Unii Europejskiej dzieje, bo tutaj przez te nasze przedstawicielstwa to raczej to jest zawracanie głowy. Dlatego mówię o konkretnym wymiarze jakimś kontaktu z panem Markiem. No, to tak właśnie jest, że oczywiście różnymi zabiegami i na różnych frontach osiąga się jakieś swoje cele w Unii Europejskiej. Unia Europejska z jej tym teoretycznym solidaryzmem to jest raczej tylko taka bajka dla głodnych dzieci, a nie dla poważnych ludzi. Tu nie ma żadnego solidaryzmu. Tu jest walka o własne interesy, wykorzystywanie unijnych instytucji do wyrugowania innych, używanie unijnych pieniędzy do kasowania flot innych krajów. To jest układanie gazowych rur po dnie Bałtyku, tłumacząc, że kraje, przez które to mija, to ich nie dotyczy, ich nie dotknie, prawda? To jest po prostu taka fikcja. Taka Unia Europejska, to tak mi się podświadomie coś wydaje, że nie ma jakiejś większej przyszłości, że to musi kiedyś się rozlecieć, bo jeżeli fundamentami pod płaszczykiem solidaryzmu ma być ten antysolidaryzm i po prostu wykorzystywanie słabszych negocjacyjnie, słabszych finansowo, to nie ma szans powodzenia. Unia Europejska miała szansę powodzenia jako zespół krajów, które w tym solidaryzmie by się jakby wspierały. Teraz ten unijne pieniądze, których nie można dotknąć, prawda? Można je tam polizać przez szybę, prawda? Bo tam są tak obłożone warunkami wykorzystania, że tak naprawdę one leżą i nic z nich nie będzie. To są firmy europejskie, które wykonują na polskich budowach, dużych budowach zadania, a nie polskie firmy, czyli są pieniądze dla unijnych firm, a dla polskich nie ma. To jest zasada, budujmy Polskę za unijne pieniądze, ale rękami niemieckich czy hiszpańskich firm, prawda? To jest, tak to widać już gołym okiem. No można powiedzieć, że dobre i to, bo jednak się buduje, ale to chyba inaczej, żeśmy sobie to wszyscy wyobrażali.
Dziękuję bardzo. Panowie pozostaną jeszcze z nami po północy. Zapraszamy do spotkania, do rozmów. Dzisiaj temat sytuacja rybołówstwa po wejściu do Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi są członkowie Związku Rybaków Polskich, pan Paweł Budda, Grzegorz Szomborg, Tomasz Glembin, Rafael Budzisz i pan Grzegorz Chałubek. Pozdrawiam oczywiście wszystkich rybaków, wszystkich tych, którzy też, no, którym na sercu leży ta sprawa.
11 minut po północy. Już za chwileczkę na naszej antenie powitamy po raz kolejny naszych gości. Są nimi rybacy, pan Paweł Budda, członek Związku Rybaków Polskich, pan Grzegorz Szomborg, pan Tomasz Głębin, jak i pan Rafael Budzisz, przepraszam, i pan Grzegorz Chałubek. Serdecznie witam po raz kolejny na antenie Radia Maryja, tutaj pośród nas w studiu w Toruniu. Drodzy panowie, drodzy rybacy, gdybyście mogli nam krótko, może też tak podsumować to, co do tej pory zostało powiedziane, ponieważ wielu naszych słuchaczy teraz też mogło się dołączyć ze względu na to, że czas od północy jest, zwłaszcza przez internet, oblegany przez naszych słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Podsumować można krótko w ten sposób, że głównym problemem rybaków to nie jest brak ryb w Bałtyku, tylko ich szacowanie wielkości stad ryb w Bałtyku. I to nie chodzi tu już tylko o dorsza, chociaż o dorsza głównie, ale także o inne gatunki ryb. Na przykład ryby pelagiczne, śledź, szprot są przeszacowywane w Unii Europejskiej ich ilości. A ryby, z których żyje całe bałtyckie rybołówstwo, to drobne, którego tu jest najwięcej, nie tylko w Polsce, czyli dorsz jest niedoszacowywany w badaniach, co ma swoją przyczynę w dostarczaniu do Unii Europejskiej przez poszczególne kraje zaniżonych danych połowowych. Około, to jest zamiast powiedzmy 100%, dostarcza się tylko 25% połowów. Korzystają na tym, chociaż może nieświadomie tutaj trzeba powiedzieć, że te organizacje są również ofiarami tego zaniżania tych połowów. To organizacje ekologiczne, które no z natury rzeczy potrzebują tam jakiejś formy działalności ekologicznej. No i zasięgając opinii w Unii Europejskiej dotyczącej ilości dorsza w Bałtyku, otrzymują tam takie dane, jakie są, czyli te 25%. Wyciągają z tego takie wnioski, że dorsza w Bałtyku jest mało, a tym bardziej te normalne połowy, czyli te powyżej tych 25%, te rzeczywiste połowy, traktowane są jako połowy nielegalne. I to jest podstawowy nasz problem, że prasa, głównie zagraniczna, próbują zresztą zepchnąć i odwrócić uwagę od swoich połowów. Duńska i szwedzka głównie tutaj przoduje prasa. Próbując odwrócić uwagę od własnych połowów, potężnych, dużo większych. Tutaj mam dane Greenpeace'u akurat dotyczące przetwórstwa dorsza w poszczególnych krajach. Mogę tu przytoczyć, że Dania to jest 240 tysięcy ton przetwórstwo. To jest to jest główny w Unii Europejskiej przetwórca dorsza, ale i poławiacz. Na drugim miejscu jest Szwecja, 130 tysięcy ton produkcja. Niemcy to jest około 80 tysięcy ton, a Polska tylko 48. Nie rozumiem, skąd zainteresowanie pana Reinharda Pribe Polską w tym sensie. Tu Polska jest na Bałtyku na czwartym miejscu. No nie można tego inaczej traktować, jak próba odwrócenia uwagi od innych krajów. My działalności innych krajów nie nazywamy działalnością nielegalną, tak jak naszej nie nazywamy nielegalną. To jest działalność legalna, polega na łowieniu określonej ilości ryb przez określoną wielkość floty. Od zawsze mniej więcej tyle samo. Problemem jest degeneracja systemu szacowania zasobów, która wygląda tak, jak mówiłem wcześniej. 1/4 ryb wielkości połowy jest dostarczana do Unii Europejskiej, a ta reszta połowów rzeczywistych jest nazywana nielegalną. Chciałbym tutaj powiedzieć, może to takie istotne jest, bo w sumie trudno sobie wyobrazić współdziałanie takich organizacji jak Greenpeace z rybakami, bo to przeważnie są dwa różne bieguny. Ale doszło do takich rozmów i doszło do takiego spotkania przy okazji przyjazdu Greenpeace'u do Polski we wrześniu tego roku. To był duży statek, który przypłynął do Gdyni. Na burcie wywieszono taką wielką płachtę z napisem: zatrzymać kłusowników. naszym zdaniem przyjazd Greenpeace'u do Gdyni, czyli do polskiego portu i wywieszenie tego napisu miał wyraźnie sugerować, kto jest tym kłusownikiem. No i pewnie taki był cel tego przyjazdu. Ja się spotkałem z przedstawicielami Greenpeace'u, bardzo inteligentnymi, młodymi ludźmi, którym zależy na ochronie przyrody, w tym wypadku chcieli chronić dorsza. Powiedziałem im, że rybacy też chcą chronić dorsza, może bardziej jak, nawet jak oni, bo z powodów ekonomicznych, rodziny, firmy, dzieci, wiadomo. A oni mają tą jakby ideologiczną podstawę do działania, która moim zdaniem jest również zasadna, chociaż moim zdaniem mniejsza. I w krótkiej rozmowie przekazałem im dokumenty. Tu mam je przed sobą dokładnie w tym samym wymiarze. W tej chwili mam jeszcze inne dokumenty, ale na stole tu położyłem tylko te, które dałem im. Dokładnie, ani jednego mniej, ani więcej. Rozmawialiśmy też o tym ich raporcie, który przywieźli, w którym na przykład Polska przy produkcji 48 tysięcy ton dorsza wykazała do Unii Europejskiej 12 tysięcy ton. Niemcy, mając 80 ton produkcji, wykazali 13 tysięcy ton własnych połowów. Dania, mając 240 tysięcy ton, wykazała 43 tysiące ton połowów. No Dania tu jest trochę złym przykładem i Niemcy, bo wtrącają jakby do tych swoich połowów również połowy z Morza Północnego i tak tam, powiedzmy, sprytnie manipulują, że w sumie nie zajmuje się tym nawet, bo to jest dość skomplikowany proces, który znają pewnie oni sami. No ale to nie oni są dobrym tu przykładem, tylko Szwecja i Polska, bo Polska łowi tylko na Bałtyku i Szwedzi praktycznie, można powiedzieć, dorsza łowią tylko na Bałtyku. No zastanowiła mnie ta Szwecja tutaj, mając 130 tysięcy ton produkcji, wykazali 10 tysięcy ton, tak okrągły, 10 tysięcy 00. No jak ta równa cyfra może powstać, to tylko chyba, to już jest chyba jakieś zupełnie niedopatrzenie. Te dane zostały dostarczone do Unii Europejskiej, czyli to co mówię, że są zaniżone czterokrotnie. Dokładnie tu wynika. Wszystkie kraje, Polska, Szwecja, Dania, Niemcy. Nie ma żadnego problemu. Są to kraje, te wszystkie, które wymieniłem, poddane unijnej opresji, zbyt niskich kwot połowowych, wielokrotnie niskich, zaniżonych, z którymi te wielkie floty rybackie, bo Polska tu nie jest największą flotą, tylko szwedzka jest największą flotą w tej chwili na Bałtyku, z tymi kwotami sobie w ogóle nie mogą poradzić, sobie nie radzą. Wobec tego ich administracje uciekają z tym problemem w ten sposób, że no to coś tam do Unii Europejskiej wysyłają i ta fikcja trwa. Istotną kwestią jest, czy ta Unia Europejska wie, co dostaje, czy udaje, że nie wie. To jest taka kwestia do rozpoznania. Dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, ale myślę, że ta komisja, o której wcześniej mówiliśmy, która ma powstać, ten problem jakoś też pomoże rozwikłać. Więc jak się rozpoczęła rozmowa z Greenpeace'em, to właśnie na podstawie tych danych. Później przedstawicielom Greenpeace'u dałem też taki zestaw pytań, które powinni zadawać w odpowiednich miejscach i na tym się w sumie rozmowa skończyła. Mówiłem, że nie liczę, żeby mi ktoś uwierzył, bo to rybacy i Greenpeace to są dwa bieguny, ale przynajmniej proszę o rozpoznanie tej kwestii w takiej formie, jak to przedstawiłem. I na dziś nasze relacje z Greenpeace'em wyglądają w ten sposób, że ci młodzi, inteligentni ludzie, którym zależy na ochronie przyrody, nie widzą już problemu dorsza na Bałtyku, problemu przeławiania, tak, tego problemu, z którym przyjechali, tylko widzą problem zupełnie gdzie indziej. Nie chcę na ten temat się wypowiadać. Mamy zaplanowane tam wspólne akcje dotyczące ochrony dorsza na Bałtyku, ale to nie jest kwestia nielegalnych połowów. Greenpeace już wie, gdzie leży problem, wie, kto zawinił i nie wchodzi w ten temat. Myślę sobie tak, że jeżeli Greenpeace zrozumiał, o co chodzi, to zrozumie to każdy. Chociaż akurat warunkiem tego zrozumienia była ta wola tych młodych, inteligentnych ludzi do poznania tej prawdy. Oni tą prawdę chcieli poznać po prostu, zadali sobie trud dojścia do tej prawdy i tą prawdę już znają. W Unii Europejskiej na dziś nie za bardzo widzimy tą wolę poznania tej prawdy, ale myślimy, że jeżeli ta argumentacja będzie podobna, a mówię, tych dokumentów w tej chwili i dowodów mamy więcej, a wola ze strony pana Reinharda Priebe chociażby, czy pana Borga będzie do poznania prawdy, to efekt będzie ten sam. Unia Europejska przekona się, co tu się naprawdę dzieje i ten proces powstrzyma. no dla nas nie ma innego wyjścia, bo my z tego żyjemy i musimy to zrobić. Po prostu my nie mamy wyjścia. My jesteśmy pod ścianą, mamy określoną wiedzę, dokumenty, mamy europosłów, mamy komisję, którą mamy zapowiedzianą. I ja, dla mnie efekt jest jednoznaczny. Efekt będzie taki sam jak z Greenpeace'em. Będziemy wiedzieć, ile jest dorsza na Bałtyku naprawdę w dokumentach, a cała rzecz dla polityków unijnych będzie kwestia określenia tego procesu, który miał miejsce, we właściwych proporcjach i nazwanie go po prostu, bo bez poznania tej historii, tej przeszłości, myślę, że naprawa jest tego procesu niemożliwa. Dlatego trudno, my wyjścia nie mamy. Nazywaniem nas kłusownikami przez prasę, która rozpoczęła kampanię przeciwko Polakom, powoduje taką reakcję, reakcję, która polega na prawdzie, na ocenie, jak łowią inni. Nie, to podkreślam, nie traktujemy połowów innych krajów jako połowy nielegalne. To jest legalna działalność gospodarcza, a nielegalne było właśnie raportowanie do Unii Europejskiej i oszukiwanie, i tworzenie podstaw do wadliwego prawa. To jest nielegalne tak naprawdę. Mówię, Greenpeace to zrozumieją wszyscy, chociaż mówię, warunkiem jest chęć. Trzeba chcieć i wszystko będzie łatwe.
Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pojawiło się w Pana wypowiedzi często to stwierdzenie, czy odniesienie się do statystyk dostarczonych, do danych dostarczonych przez Greenpeace. My mamy tu doświadczenie z niedawna przecież. Myślę tutaj o Dolinie Rozpudy i tej całej sprawy. Tam Greenpeace też przedstawiał różne dane. Na ile można polegać na tych informacjach od tych ludzi tak bardzo troszczących się, mówię w cudzysłowie oczywiście, o naszą planetę, o Ziemię?
Wobec organizacji ekologicznych są różne zarzuty. O ich źródła finansowania, o polityczne uwikłania. To, co obserwowałem na Dolinie Rozpudy, którą osobiście nazywam Doliną Obłudy, to fakt taki, że tam właśnie chyba więcej szło o politykę. Nie chcę tego, mogę się też mylić, bo nie znam się na tych sprawach, ale z takiego oglądu medialnego to widać było, że tam argumenty specjalnie rzeczowe nie miały racji bytu, tylko tam polityka się na pierwszy plan wysuwała. I takie jest moje wrażenie, ale może się mylę tutaj w tym. Nie porównywałbym zresztą Doliny Rozpudy do Bałtyku i do spraw związanych z szacowaniem zasobów. Tutaj jest na Bałtyku ewidentna sprawa. W Unii Europejskiej jest 1/4 bałtyckich połowów wszystkich krajów i to jest sprawa ewidentna, nie podlegająca dyskusji. Mówiliśmy wcześniej o tym, że naukowcy nawet na ostatnim spotkaniu w Wilnie tego już nie podważają. Także to jest jakieś... I w ich głowach następuje jakaś przemiana. Problem polega na aspektach prawnych wytwarzanego w Unii Europejskiej prawa. Czy to prawo jest legalne, skoro u jego podstaw jest fałsz? Prawnicy mówią, że jest to nielegalne prawo, a w takim razie wymagania od polskich rybaków, żeby się stosowali, od bałtyckich rybaków, bo to przecież nie tylko, tu przeczytałem przed chwilą, jak wyglądają proporcje własnych połowów w różnych krajach do produkcji dorsza. Wobec tego legalność tego prawa, i jego twórców, jakieś tam powiedzmy odpowiedzialność, jest bardzo tutaj moim zdaniem poważna. Tego problemu nie rozważymy tutaj, to musi rozważyć sąd. My poddawany coraz większej presji, tej dla nas nieznośnej, czyli coraz więcej ryb, a coraz niższe kwoty. To jest dla rybaka bardzo dyskomfortowa sytuacja, bo możemy przetrwać sztormy, możemy przetrwać różne niedogodności, nawet okresowy brak ryb, zaciśniemy pasa, ale jeżeli nam się nie daje skorzystać w tych okresach, kiedy te ryby się rozwijają w jakichś takich ilościach większych, co byłoby podstawą do powiedzmy rozwinięcia naszej działalności, czy przetrwania, czy jak to tam nazwiemy, to wtedy my będziemy reagować. Będziemy stosować takie metody adekwatne do sytuacji. Nie damy wprowadzić planu dorszowego jako sprzecznego w ogóle z logiką, czyli plan ochrony dorsza, którego praktycznie nie trzeba chronić, bo jest go dużo. Jak w ustach rybaka brzmi, że nie trzeba chronić, to jest bardzo źle. Ja podkreślałem wcześniej, że chcemy chronić, tylko metodami właściwymi. Takie, które przynoszą efekty. a nie metodami przypadkowymi lub metodami, które są pozornymi metodami ochrony ryb. Tylko po to, żeby wykonać jakieś działanie na papierze. Na to się nie zgadzamy. I tak jak mówię, będziemy stosować to coraz, będziemy prosić coraz to inne instytucje, rozszerzać krąg ludzi zainteresowanych pomocą rybakom. Bo w tej chwili wygląda to bardzo źle. Polska generalnie powinna odstąpić jakichkolwiek tu pomysłów w tej chwili własnych, bo ten okres wprowadzania własnych pomysłów to już raz, że minął, a dwa, skończył się 50% utratą polskiej floty. I w tej chwili czysto szukając źródeł naprawy tego rybołówstwa naszego, to trzeba wykonywać, w skrócie powiem tak, polscy rybacy muszą robić to, co skandynawscy rybacy, dokładnie to samo, a polska administracja rybacka analogicznie musi wykonywać to samo, co robi szwedzka czy duńska administracja. Tu nie ma żadnego pola manewru. Tutaj żadne własne pomysły się nie sprawdziły i przyniosły tylko ruinę tego zarówno rybołówstwa, jak i przemysłu przetwórczego z nim związanego. To już ten etap mamy za sobą, możemy go spokojnie odkreślić i przejść do następnego etapu, czyli tego, co mówiłem. Wzorce czysto z krajów, które robią to lepiej, sprawdziły się, radzą sobie z Unią Europejską w taki sposób, jak mówiłem, i tu nie ma żadnego ruchu. Mówimy o tym otwarcie, nic już nie ukrywamy, nie jesteśmy żadnymi kłusownikami, mamy legalną działalność gospodarczą, która została zdeprawowana tylko i wyłącznie poprzez obraz zasobów tworzony przecież nie przez nas, bo my nie tworzymy zasobów, my jesteśmy ludźmi, którzy mają przywieźć ryby do portu i na tym nasza działalność się kończy. Nie tworzymy ani polityki rybackiej, ani polityki statystycznej, ani nie liczymy tej ekonomii poza tą mikroekonomią na naszych kutrach. Nikt tego więcej nie robi w większym zakresie. Dlatego będziemy protestować przeciwko nazywaniu nas kłusownikami, to co się działo w latach 80. było normalną działalnością gospodarczą, a teraz to jest kłusownictwem. Wtedy za przekraczanie planów połowowych wieszano rybakom zegarki na rękę i medale i premie dawano, a teraz normalna działalność rybołówcza jest nazywana kłusownictwem tylko dlatego, że ktoś tam się przy zasobach pomylił i coś mu tam nie wyszło przy szacowaniu zasobów. Nie zgadzamy się z tym. To nas po prostu obraża i boli. To, że bierze w tym udział polska administracja, to jest bolesne tym bardziej.
Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie. Już za chwileczkę będziemy mieli na antenie kolejnego słuchacza. 29 minut po północy. Naszymi gośćmi są członkowie Związku Rybaków Polskich. Mówimy o sytuacji rybołówstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Na naszej antenie witam słuchacza. Proszę bardzo.
Aleksander, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, słucham was i właściwie serce mi rośnie, bo to światło w tunelu się pojawiło. Myślałem, że rybacy nie są zorganizowani i nie potrafią o swoich sprawach mówić, tak przynajmniej z ogólnodostępnych mediów miałem taki wizerunek, a tymczasem widzę, że życie nie zna próżni i jeśli wytrwacie i będziecie dalej tak działać, to szanse są, że będzie święto i na naszej ulicy, jak to w minionym systemie się mówiło. Historia też pokazuje, że tak było na przykładzie zaboru pruskiego, kiedy nagle w tym zaborze pruskim śmy się zorganizowali i był taki moment, że Bank Polski w Poznaniu pożyczał pieniądze Bankowi Rzeszy w Berlinie. Już o sławnym Dżymale nie wspomnę. Dziękuję wam za to, że wam się chce. I słuchałem wypowiedzi pana Marka z Bawarii. Chciałem dołożyć, że jesteście rybacy też takim jednym elementem, który został poświęcony w tej tak zwanej nowoczesnej wojnie, bo to jest wojna, tylko się nie strzela. Ta wojna ma na celu przejąć nasze zasoby ludzkie, zasoby naturalne, przejąć nasze zakłady, zlikwidować je i padliście tego ofiarą wy. Padło wiele innych dziedzin gospodarki narodowej. Boli tylko właśnie to, co pan powiedział, że polska administracja nie dostrzega tego błędu, nie dostrzega tych problemów i właściwie zdradza nas. Ja chciałem przypomnieć takie nazwisko. Był człowiek premierem, nazywał się Buzek. I on w październiku 2000 roku sam z siebie, przez nikogo nie przymuszany, obiecał Unii Europejskiej, że wzrost VAT-u na materiały budowlane będzie w Polsce największy w Unii, 22%. I potem widziałem cyniczny uśmieszek drugiego człowieka o nazwisku Miller, który był też premierem, który rozkładał bezradnie ręce i mówił, że cóż on może zrobić, kiedy premier Buzek sam z siebie darował Unii VAT na materiały budowlane 22%, to już jest nie do odkręcenia, bo Unia to w swój bilans wpisała. I wasza postawa, panowie, kiedy mówicie otwartym tekstem i wasza chęć działania, no jest szansa, że to zmienimy, wchodząc w grę polityczną, czy tam administracyjną, czy legislacyjną z Unią. Rzeczywiście mamy takiego pecha, że rządziły nami do tej pory karły. Ludzie o bardzo podejrzanej moralności i cały czas liczę, że to się pomału zmienia. Jest coraz więcej ludzi, nie mają łatwo, bo trwa proces odbijania naszego państwa od poprzedniego systemu, rozmontowywania układów chorych. Któryś pan tutaj powiedział, że ten beton siedzi po tych różnych departamentach, siedzi i tworzy układy i trzyma się pazurami i rzeczywiście tak jak na waszym przykładzie, dobrze by było, żeby o waszych sprawach gadali ludzie, którzy się na tym znają, a nie kolesie, którzy zostali przyniesieni w teczce. Także modlę się za was, życzę wam nerwów jak góralskie powrozy, bo pewnie się wam przyda, bo się zetkniecie z bezczelnością i chamstwem i w żywe oczy z kłamstwem, bo przecież są ludzie, którzy są zdrajcami, postawieni są na czele, żeby interesy cudzych koncernów pilnować tutaj u nas. Są tacy ludzie, jest ich bardzo dużo. Oni próbują różnych sposobów, żeby ich nie wysadzić z siodła. Na przykład zmienię obszar działalności. Cała rzesza tak zwanej wykształconej inteligencji, nawet z panią noblistką Szymborską, oddała swoje życie sprawie, żeby w Polsce nie dopuścić do tego, żeby była lustracja, a przy niej Kwaśniewski. Także wasza sprawa nie jest wcale drobna, jest trochę może bardziej na północy, jak to wybrzeże Bałtyku, ale jeśli odniesiecie zwycięstwo w swojej sprawie, to poruszycie lawinę różnych innych zwycięstw po kolei, czego wam życzę bardzo. I dziękuję bardzo za postawę. Dziękuję Radiu Maryja za tą audycję, bo słucha was na pewno bardzo wiele ludzi, którzy sobie nie zdawało sprawy, że taki problem istnieje. A on przecież jest.
Dziękujemy serdecznie. Panie Aleksandrze, z Panem Bogiem. Ja tylko chcę przypomnieć, że w dniu przedwczorajszym, w środę, w Jastarni Telewizja Trwam przeprowadziła reportaż interwencyjny, też mówiąc o tych różnych sprawach. Myślę, że do tego reportażu wrócimy, ponieważ w przerwie tutaj mówiliśmy jeszcze o jednej kwestii, którą warto tutaj jeszcze przypomnieć, ale do tego telefonu pan Rafael chyba chciał się ustosunkować. Prosimy bardzo.
Tutaj chciałem jeszcze kolegę Grzegorza tam parę słów powiedzieć, dopowiedzieć. I poprzedni tutaj rozmówca telefoniczny, mogę powiedzieć jedno, jak my mamy wygrać, jeżeli albo prowadzić swoją działalność, prowadzić dalej rybołówstwo, jeżeli komisarz Unii Europejskiej do spraw rybołówstwa bałtyckiego, facet, który chyba nie ma zielonego pojęcia o jakimkolwiek rybołówstwie, nie mówię o bałtyckim w ogóle. Nie wiem, skąd on tam się wziął i człowiek, który w ogóle nie ma żadnego pojęcia. Albo jest taki przedstawiciel nasz rządu, który mówi prosto z mostu, my jesteśmy na garnuszku Unii, musimy robić tak, jak Unia chce. No to chyba nie tędy droga. Jak można z takimi ludźmi cokolwiek załatwić, cokolwiek się dogadać i jak można dalej prosperować i działać? Bo to jest chyba raczej niemożliwością, jeżeli ludzie podchodzą tak do tej sprawy. Dziękuję.
Tutaj jeszcze bym dodał, bo to dzisiaj jest ten 3 maja, rocznica Konstytucji. 3 maja ta Konstytucja miała wprowadzić pewien porządek w państwie, ująć się za obywatelami, wprowadzić tam silną władzę króla. No, takie, widzę tu takie troszkę analogie do dzisiejszych czasów, ale z pojęciem Konstytucji 3 maja wiąże się tam nieuchronnie w tle pojęcie targowicy, która nastąpiła po tej konstytucji. I ta targowica w sumie wszystko wywróciła, bo cała ta konstytucja legła w gruzach. Za rok już. Tutaj również są takie analogie do dzisiejszych czasów. I właśnie tu chciałbym na to zwrócić uwagę, że taka w Polsce takich mikro czy mini targowic w tej chwili jest dość dużo. My widzimy to też w rybołówstwie. To może tak brzmi górnolotnie, ale to akurat tak mi się nasunęło w nawiązaniu do tej rocznicy Konstytucji 3 maja, że również określoni ludzie mają problemy z tym, że chcą po prostu, żeby w Polsce był porządek. I są ludzie, którzy odwołują się do Unii Europejskiej, szukając tam poparcia dla swoich tam jakichś subiektywnych ocen sytuacji. To jest bardzo źle. No widać, ta idea targowicy już chyba na zawsze Polakom jest przypisana, ale jako zjawisko negatywne należy je to potępić.
Dziękuję serdecznie. Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja?
Możemy poznać Pani imię.
Kazimiera z Niepołomic.
Pozdrawiamy.
Ja zastanawiałam się już dawno nad tym, komu do czego są potrzebni ludzie niekompetentni. I jest jedna odpowiedź. Dla realizacji czarnych interesów. Ludzie kompetentni, uczciwi, po prostu uniemożliwiliby realizację czarnych interesów. A teraz odnośnie sytuacji rybołówstwa. Proszę Państwa, ja bym przyjęła inny sposób postępowania. Proszę się nie gniewać na mnie, że akurat mam inne zdanie. Ale myślę, że z podtekstu wyniknie dobra moja intencja. Skoro jest przełowienie w Bałtyku, konsekwencją tego jest wydłużony okres ochronny, limity, kasacja kutrów, płatności za tą kasację, to ja przyjęłabym to jako argumenty i podsunęłabym te argumenty Greenpeace'owi. Starałabym się Greenpeace pozyskać. No, tymi argumentami bym pozyskała. Ja bym wcale nie podważała sprawozdań i tak dalej. Unia wie doskonale, co jest i to, co robi, że nie reaguje na to, że nie ma zgodności w dokumentacji, danych z dokumentacji wynikających ze stanem faktycznym, to nie jest po prostu, nie wynika to z niewiedzy Unii, w mojej ocenie. Ale teraz wracam, prawda, do argumentów tych, które przyjęłabym dla argumentacji po prostu moich racji. Pozyskałabym Greenpeace i zapytałabym, skoro jest tak, skoro państwo nawet płacicie za kasację kutrów, ponosicie koszty kasacji, to co robią duże jednostki? I wcale nie jest potrzebna nawet kontrola w ładowniach tych jednostek, tylko stan techniczny pozwoliłby na to, żeby ocena była jednoznaczna, żeby wykurzyć te duże jednostki. A gdyby się to stało, no to potem dopiero pomyślelibyśmy o kolejnych poczynaniach jeszcze w dalszym, w głębszym kierunku. Ja tu nie chcę dosłownie się wypowiadać, żeby nie zarżnąć tematu. Przecież dopuszczenie dużych jednostek jest naruszeniem przy kasacji i przy ograniczeniu małym jednostkom jest naruszeniem zasady równości wobec prawa. Dlatego, bo proszę Państwa, Greenpeace nie składa się z ludzi świętych. Tam są ludzie różni, ale Ja starałabym się tych dobrych i mądrych pozyskać. Starałabym się im dać takie argumenty, żeby one nawzajem się nie wykluczały. Bo jeżeli nie ma przełowienia, no to duże jednostki nie są tak strasznie szkodliwe. I myślę, że jednak, no może ta myśl coś wniesie. Wielkie szczęść Boże dla Państwa i z całego serca życzę rybakom wszystkiego najlepszego w ich ciężkiej pracy. Ja jestem rolnikiem.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Już mamy teraz, prosimy o odpowiedź pana Grzegorza, tak?
Tak. Ja chciałem powiedzieć właśnie o tych dużych jednostkach, tych tak zwanych paszowcach. Po prostu myśmy z Greenpeace'em zaczęli szukać kontaktu, bo my nie mamy innego wyjścia. Unia Europejska nie reaguje. Rząd polski nie jest władny, żeby coś z tym zrobić, ponieważ w traktacie akcesyjnym nie ma o tym mowy, że nie mogą nas łowić. A co do tego, czy jest przełowienie, czy nie. Przełowienie jest, bo oni, jak tu już wcześniej kolega mówi, oni łowią wszystko, od lustra wody do dna. Nie ma tam żadnej selektywności i to jest przełowienie. Nie w tym sensie, tylko chociażby, że za dużo tej szproty. Jeśli za dużo szproty, no to jeszcze to jest jeden gatunek, ale trzeba podkreślić, że szprota i śledź to jest pewien element łańcucha pokarmowego. I jeśli szprota i śledzie zabraknie dla drapieżników, czyli łososia, dorsza, dla nich zabraknie pokarmu, to one się nie rozwijają, nie rozmnażają. Wtedy jest efekt opłakany. A jeszcze trzeba jeszcze jeden aspekt tych połowów wymienić, bo to jest, że nie ma, to jest to, że nie ma selektywności. Łowi się i małe dorszyki, i no duże dorszy to jeszcze pół biedy, bo to jak my łowimy, to i oni mogą łowić, jeśli tak można powiedzieć, ale te małe, my tych małych nie łowimy, nie możemy łowić, bo mamy selektywny sprzęt, a oni łowią wszystko, co wpadnie w tą sieć. Po prostu kolega tutaj mówi, że tutaj nie może być selektywności, bo on garnie jak odkurzacz, nie inaczej to można tak nazwać. Chciałbym tu jeszcze poruszyć pewien problem, który nas dotyczy mocno. Jest taka sprawa ochrony bałtyckiego morświna. A to po prostu taką nazwę to wymyślił profesor Krzysztof Skóra ze stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Twierdzi, że to jest populacja takiego morświna. I Unia Europejska rozporządzeniem 2812 z roku 2012 812 z roku 2002 wprowadziła zakaz używania sprzętu na łososie, to są pławnice łososiowe. Od roku 2008, od 1 stycznia, czyli za pół roku. Chciałbym podkreślić, że te pławnice nie łowią tych morświnów, czego dowodem są badania prowadzone przez obserwatorów na polskich jednostkach, które pływają tym sprzętem. Te badania są prowadzone od jesieni ubiegłego roku. Chciałbym tą drogą podziękować rządowi polskiemu, który przyznał środki z budżetu na przeprowadzenie tych badań. Gdyby nie te środki, nie mielibyśmy możliwości przeprowadzenia tych badań i przedłużenia swoich nadziei na to, że nasz problem zostanie rozwiązany pomyślnie i po naszej myśli. Jeszcze co ja bym chciał tutaj powiedzieć. Liczę tutaj na współpracę rządu w przyszłych naszych staraniach o zniesienie tego zakazu w naszej części Bałtyku z takiego po prostu powodu, że te badania nie wykazują połowów tym sprzętem zakazanym. Bardzo liczę na tą współpracę i na poparcie rybaków w staraniach w Komisji Europejskiej. Może kolega tu coś powie jeszcze.
Może przykład ten morświna jest takim też przykładem dość ciekawym, trochę podobnych problemów jak z dorszem, bo tak jak z dorszem, tak i z morświnem nastąpił pewien lobbing w Unii Europejskiej grup zielonych, tych właśnie negatywnych grup, takich my to nazywamy, bo tak jak ostatnio nasze kontakty z Greenpeace'em, to nawet gdyby ktoś kiedyś powiedział, że będziemy mieli takie dobre, to bym nawet sam w to nie uwierzył, a są naprawdę dobre i tam ludzie inteligentni analizują właściwie dokumenty i wyciągają wnioski nie pod wpływem jakichś ideologii, tylko pod celów innych niż merytoryczne, tylko naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego. A lobbing morświnowy polegał na tym, że to przecież nie jest jakaś fata morgana, że Unia Europejska, fakt jest taki, że wprowadziła zakaz poławiania sieciami łososiowymi łososia, dlatego że w uzasadnieniu podano, że sieci te łowią morświny. No, jak usłyszeliśmy tą argumentację, a później ją zobaczyliśmy na piśmie, no to nikt tak jak my nie mógł reagować na to w sposób nerwowy, ponieważ my wiemy, że nie łowimy tych morświnów. No, a w takim razie z Unii Europejskiej znów przychodzi prawo podbudowane fałszem. No tutaj akurat polscy europarlamentarzyści, szczególnie pan Zdzisław Chmielewski, zadali sobie dość dużo trudu, no bo to ich również obraża ich, prawda? Ludzi nauki, którzy są poddawani takim testom, to również się buntują przeciwko temu. I on sobie zadał dużo trudu, żeby w Unii Europejskiej spróbować odwrócić ten problem, zlikwidować go. W wyniku tych różnych tam zabiegów uzyskał informację i zapewnienie, że zostanie wprowadzony program obserwatorów w Polsce, który stwierdzi dopiero po fakcie, co już jest w ogóle kuriozum, zamiast zrobić to wcześniej, to Unia Europejska łaskawie zgadza się na zrobienie tego później, czyli już po dyrektywie. Czy faktycznie w sieciach bałtyckich rybaków obserwuje się morświny? I to jest ten program, o którym mówił właśnie kolega. On trwa. Tych obserwacji już było, nie wiem, setki już chyba teraz, nie wiem dokładnie ile, ale to myślę, że to idzie już w setki dni, gdzie ci obserwatorzy byli na kutrach i nie stwierdzono ani jednego morświna w tych sieciach. Ci obserwatorzy jeszcze próbują je wypatrywać lornetkami, czy je w ogóle tu są, i również w tych obserwacjach nie ma niczego, nie ma żadnych morświnów. Wobec tego jest to taki przykład dość ciekawy, że Unia Europejska może być również takim organizmem, który jakaś podejrzana grupa interesów i pod wpływem jakiejś ideologii czy też innych interesów finansowych potrafi wykonać lobbying skuteczny na tyle, że cała grupa zawodowa bałtyckich rybaków, szwedzkich, niemieckich, duńskich, polskich zostaje pozbawiona jednego istotnego gatunku ryb na Bałtyku. Ten proces nie wolno nam pozostawić również, tak jak w przypadku dorsza, na boku, żeby nie dojść do mechanizmów jego powstawania, ponieważ gdyby takie rzeczy w Unii Europejskiej uchodziły płazem, to oznaczałoby już nie tylko dla rybołówstwa problemy, ale dla każdej dziedziny zagrożenie lobbystów, którzy tylko dlatego, że mają jakieś konkretne, czy to wpływy polityczne, czy jakieś prywatne, potrafią dowolną bzdurę zainstalować każdej branży. Pewnie tak się dzieje, że tych problemów jest tam więcej. My nie wiemy, bo to oczywiście są sprawy chowane pod dywan, no ale my jako rybacy zostaliśmy poddani takim testom na inteligencję. Czy my potrafimy się obronić swoje sieci, które nie łowią morświna? Jak będziemy to argumentować? My będziemy chcieli sięgnąć do Unii Europejskiej, do tych samych parlamentarzystów, którzy nam pomagali na przykład w tym programie obserwatorów, który jest dla nas istotną kwestią, chociaż okazuje się, że Polska niepotrzebnie wydaje pieniądze na to. Bo gdyby te rzetelnie stwierdzono, że tych morświnów nie ma, to cały ten program obserwatorów byłby niepotrzebny. A tak musimy się odwoływać jakby po fakcie do takiego dość tematu śmiesznego, że musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami, prawda? No udowodnimy, że nie jesteśmy wielbłądami.
Do tego tematu wróćmy już za chwileczkę. Na naszej antenie witam kolejnego słuchacza, który chwilę musiał poczekać. Proszę bardzo.
Nie szkodzi, drogi ojcze. Jano z Łodzi. Ja mam jedno pytanie, bo jeżeli my was popieramy, to wy nam dziękujecie. Ja uważam, że trzeba wam dziękować, ponieważ my jesteśmy konsumentami. I niestety jest tak, że sklepy, gdzie sprzedawane są ryby, ja na przykład w Łodzi wiem, że te sklepy tutaj w okolicy miałem w centrum, one są likwidowane i muszę chodzić dalej, a z kolei inni handlowcy mówią, że ten interes się nie kręci. No to jest właśnie wynikiem tego kryzysu, który jest na wybrzeżu i to dotyka całej Polski i tutaj jest jak gdyby nasz wspólny interes, także... My powinniśmy, nie wiem w jaki sposób, ale chyba was wesprzeć i to jest oczywista sprawa. I jeszcze jedna rzecz. Panowie, pewne rzeczy jak gdyby są niewytłumaczalne. I macie problem ze znalezieniem właściwie przyczyn tego. Mi się wydaje, że przyczyny to tkwią w trzeciej RP. Pan powiedział o Targowicy. To mi przypomina taki kiedyś katastrofalny traktat, który się nazywał Przymierze Pruskie z 1791 roku w Sejmie Czteroletnim, gdzie ja krótko potwa zacytuję krótki wiersz Krasickiego z tego Sejmu. Chcesz wiedzieć, co są dzisiaj zgromadzone stany, takie, które były w trzeciej RP. Ja ci słowem odpowiem, że to są organy, gdzie kiedy klawisz tknięty swą powinność czyni, organistą zaś na nich teraz Lukecyni. Lukecyni to był poseł pruski. To była właśnie bezmyślność Sejmu Czteroletniego i taka sama bezmyślność była w trzeciej RP. I po prostu ja uważam, że jest jedna rada. Ponieważ ten rząd się stara jak może, to musimy popierać i uważać, patrzeć im na ręce i odrzucić po prostu na przyszłość, żeby to się nigdy nie powtórzyło tych, którzy nas po prostu sprzedali. Nie tylko państwa branże, ale jeszcze inne. Musimy o tym doskonale wiedzieć, kto spersonifikować nawet tych ludzi. No, odpowiedzialna była głowa państwa, pan Kwaśniewski, pan Miller. I to trzeba jasno sobie powiedzieć, co to za ludzie nas sprzedali. Wy macie teraz problemy. I żadne Greenpeace, to są organizacje sprzedajne, dostaną pieniądze i przestaną z wami rozmawiać. Szkoda czasu, jak gdyby. My musimy naciskać nasz rząd i chyba są jakieś kanały, gdzie te wasze kłopoty do nich mogą dotrzeć. No, nie tylko Radio Maryja jest. Dzięki Bogu jest kochane Radio Maryja, ale są chyba jeszcze jakieś inne możliwości. W cywilizowanym kraju powinny przynajmniej takie być relacja między władzą, a na przykład grupą rybaków. To przecież nie powinien być problem, prawda? Nie wiem, dlaczego nie ma tych wzajemnych relacji. Tylko tyle chciałem. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. O odpowiedź prosimy teraz już pana Tomasza.
Ja bym chciał jeszcze może tutaj podać parę cyfr, że w latach 1980-2005, czyli przez 25 lat na całym Bałtyku złowiło się w sieciach rybackich 125 tych morświnów, czyli średnio mamy 5 w ciągu roku na całym Morzu Bałtyckim. Więc jaka tutaj jest skala porównawcza? Dla tych 5 morświnów mamy poświęcić całe rybołówstwo łososiowe. Nie będziemy mieli po prostu z czego żyć. Łowimy albo dorsze, albo łososie. To są dwa najbardziej cenowo atrakcyjne gatunki ryb. Jeśli nas się pozbawi odłowu tych ryb, to naprawdę z nami będzie krucho. No, dziękuję.
Ja chciałem jeszcze dodać, żeby tak sobie wyobrazić, o co tutaj chodzi. W Morzu Północnym występuje, jak naukowcy szacują, 300 tysięcy sztuk morświnów. W Skagerraku 14 tysięcy. W Kattegacie 6 tysięcy czy 7 tysięcy. Na Morzu Północnym łowi się rocznie około 7 tysięcy sztuk morświnów. Na Morzu Północnym naukowcy szacują, że według ich szacunków to jest od 600 do 1000 sztuk. Kolega w tej chwili powiedział, ile to tych, na cały tego przyłowu, na cały Bałtyk średnio wychodzi. Także porównajmy skalę. Gdzie jest ich środowisko naturalne? Naszym zdaniem środowiskiem naturalnym jest tam, gdzie one najliczniej występują, a nie tam, gdzie są ich szczątkowe ilości.
Ja bym chciał nawiązać do wypowiedzi pana Januszka o sklepy w Łodzi. Panie Januszu, sklepy w Łodzi zginęły, bo nas się wypycha z rynku. Nas się najpierw wypycha z rynku, a potem sklepikarzy w Łodzi. No niestety, taka jest procedura. Unia Europejska chce wepchnąć, nas wypchnąć z rynku, z Bałtyku w ogóle, żebyśmy się pocięli, wycięli i tak dalej, wypalili, żeby nas było jak najmniej. Co nam ostatnio na spotkaniu w Ustce pan dyrektor departamentu, pan Graczyk, powiedział, żebyśmy rozwijali rybołówstwo przybrzeżne. Panie dyrektorze, w randze ministra, śmiechu warte. Dlaczego my mam się do brzegu zbliżyć, gdzie przy brzegu nic nie ma? Skoro my mamy jednostki takie, które mogą wyjść powyżej 12 mil. I tam z kolei nas nie wpuszczano, bo tam są odkurzacze duże. My się im kręcimy w drodze i dlatego chcą nas wyprzeć. I nie ma tych bałtyckich ryb, po pierwsze, i dlatego sklepiki upadają. Bałtyckie ryby, nasze dorsze, filety dorszowe, idą przetworzone i idą do Francji czy do krajów Unii Europejskiej, bo jest jeszcze najzdrowsze i najzdrowsza ryba, która się znajduje na Bałtyku. Dziękuję.
Jeszcze bym chciał dodać, dlaczego nie ma na przykład śledzia w sklepach. Po prostu one są zniszczone połowami paszowymi. Tam nie jest ważne, jaki to jest asortyment, ważne, żeby była ilość. I one są w fazie szczątkowej. One ledwo przeobrażą się z ikry i już, można powiedzieć, w krótkim okresie czasu one są złowione, ale nie zdążą się rozwinąć. Kiedyś było śledzi tyle, że mogli wszyscy z niego żyć. Teraz kwestia jest inna, to, że to jest mało opłacalne, ale to jest inna kwestia, po prostu go nie ma. Wszyscy rybacy mogą to potwierdzić, że nie ma śledzia. On jest zniszczony przez nadmierne połowy paszowe. Dziękuję.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się nisko Zofia z Krzeszowic. Ja się właśnie przysłuchuję już kolejny raz panu witam na naszej antenie Radia Maryja. I jak to właściwie jest? Tak sobie zadaję pytanie. Co kogo obchodzi, ile krowa mleka daje? Ja przepraszam, ale na litość boską, nic Polakom nie wolno, dlaczego nawet Unia Europejska w taki sposób, że jest za dużo nałowione, za dużo się łowi ryb, no to do czego oni chcą doprowadzić, żeby Polacy już z głodu umierali? Jest takie coś, do tego stopnia doprowadzono w Polsce, że z Chin się na grobki po prostu na cmentarz sprowadza, się ich tu eksportuje do Polski i inne. A do niedawna, jak rybacy wiedzą to, jeszcze za władzy Kwaśniewskiego do portu zawinął okręt, który odchody kurze zdrobił. No po prostu kurzyńce przywieziono i w porcie stał ten okręt. Pamiętacie to, jak to było? Na litość boską, to nawet taka produkcja, przecież są hodowle, są się kury hoduje, drobno i bydło, że nawóz jest, prawda, obornik, i nawet tamto, jak się tamte władze ośmieszyły Polskę, że nawet takie coś tu zawitało do portu, to w Gdańsku to było. czy w Gdyni, już nie pamiętam, w którymś to porcie to stało. I nie wolno, walczcie o to, tak jak pan Aleksander powiedział, walczcie o to, a Polacy powinni sobie nie dać. Przecież tyle lompów takich, szmateksów tutaj, były szwalnie, były produkcje krawieckie, mieli działalność Polacy, wszystko to poupadało. Za cenę tych lumpeksów, na litość boską, przecież Polacy, wy jesteście zdolni. Dlaczego zakłady poupadały, szkoły zawodowe, krawieckie, takie różne, do czego doprowadzają? Niech ten rząd się nie waży okaleczać. Ja bym wolała na kadłubie bez nóg być, a mieć chociaż taką malutką sobie produkcję, żeby to było. Młodzież to widzi i im to jest na rękę. Obce państwa się wzbogaca. Nie mam nic do obcych państw, tylko tak rządy kolejne po prostu, żeby ten rząd nie dał Polaków zniszczyć tak. To się ich za granicę, tam się są wyrobnisiami, poniewierają się. Do czego to doszło? I dobrze, że Boże, ojciec dyrektor tak walczy o Polskę i w ogóle Radio Maryja. Przyczyńmy się do tego, żeby było lepiej. Dlaczego wy macie tak mało łowić? Przecież ja nie wiem, jak oni transportują z innych krajów i handel robią na rzecz swoją, to dlaczego wy nie możecie więcej łowić? Przecież zawsze się więcej łowi i hodowle nie, jajek nie, na tyle kur nie, na tyle trzeba hodować. Do czego to doszło, żeby ktoś palcem kiwał Polakom pod nosem? Pozdrawiam was serdecznie i nie możecie taką dyrektywę mieć. Przecież to były dawniej zabory, a teraz jest wolny kraj i żeby w taki sposób na litość boską, do czego to dochodzi.
Pani Zofio, dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie was i siły wam życzę w tym. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem, z Panem Bogiem. Dziękujemy pani Zofio.
No jakbyśmy chcieli łowić tyle, co Unia Europejska tutaj wyznacza, to tak samo jak Szwecja, Dania, Niemcy, by nas tu nie było. Oni też muszą to robić, co jest nie naganną kwestią akurat dla nich, tylko naganną kwestią dla Unii Europejskiej, dla wytwarzania prawa, które jest nie do wytrzymania. Cała Unia Europejska, wszystkie kraje, tak jak mówiłem wcześniej, nie przestrzegają zasad wspólnej polityki rybackiej, ponieważ ta polityka już dawno się oderwała od rzeczywistości i obroną naturalną, taką ludzką tych krajów poprzez obronę swoich obywateli, rybaków, jest nieprzestrzeganie tego prawa. No ja to mówię otwarcie i w tej nadziei, że to prawo zostanie zmienione. Myślę zresztą, że sprawa wagi i jednocześnie skali tego problemu, który się dzieje na Bałtyku w sprawie dorsza, ale nie tylko w sprawie dorsza, bo i w sprawie łososia, ale i ten morświn jakoś tutaj tak się komponuje dość czytelnie jako też element nacisku na zwijanie tego bałtyckiego rybołówstwa, akurat w dziedzinie rybołówstwa łososiowego. Te wszystkie aspekty świadczą o tym, że to może tak musi być, że Europą musi targnąć taki potężny, ozdrowieńczy wstrząs, jaki następuje nieuchronnie po odkryciu każdej afery, która w Unii Europejskiej miała miejsce, prawda? Moim zdaniem, tak nie wiem, czy to może moje subiektywne, rybackie takie zdanie, ale może się mylę, ale tak to naprawdę odbieram, że sprawa dorsza, szacowania zasobów dorsza, przy takiej rozbieżności pomiędzy prawdziwymi połowami a dostarczanymi do Unii Europejskiej, mówię w tym wspólnym porozumieniu tych krajów, to ta sprawa po nakarmieniu belgijskich kurczaków przepalonym olejem silnikowym, słynna sprawa dioksynowa, która była potężną aferą w Unii Europejskiej i wywołała wstrząs, jak to możliwe, że w Unii Europejskiej takie cywilizowane państwo jak Belgia potrafi, no nie mówię państwo, bo to oczywiście tu bym przesadził, ale jakiś tam obywatel belgijski posiadający znaczącą fermę kurczaków w celu osiągnięcia zysków nakarmił swoje 20 tysięcy kurczaków przepalonym silnikowym olejem, czym naraził na utratę co najmniej zdrowia wiele tysięcy obywateli Unii Europejskiej. Jak to w ogóle było możliwe w takim kraju, który w takiej instytucji, czy w kraju, który się kieruje takimi przesłankami prawa, przestrzegania prawa, solidarności między krajami. Jak to w ogóle było możliwe? To moim zdaniem ta sprawa Dorsza zasługuje na miano takiej, nie wiem, no, czy równorzędnej afery. No, jak może dochodzić do czegoś takiego w Unii Europejskiej, że cała potężna grupa obywateli, tu rybaków, ale przecież nie tylko, przecież ludzi, którym się do głowy wkłada taką argumentację, że Bałtyk jest morzem pustym, to jest morze martwe, tu nie ma życia, tu tylko zwinąć to rybołówstwo i nie ma żadnego problemu. Jak to w ogóle może dochodzić do takich mechanizmów, że, i nikt na to nie reaguje? Że na spotkaniu w Wilnie Reinhard Pribe widzi problem 600 polskich łodzi, a nie widzi problemu w innych krajach, gdzie tych łodzi jest 2000, a ten sam limit. No, jak to może dojść? No, czy ci ludzie, którzy tam obejmują funkcję w Unii Europejskiej, czy oni faktycznie tego nie wiedzą? Czy może raczej jest to koncepcja taka, którą przedstawił pan z Niemiec, który dzwonił, nie pamiętam imienia,
Marek.
Pan Marek, który mówi, że jest to celowa, zaplanowana działanie, a zachowanie tych decydentów unijnych jest tylko taką cyniczną próbą jakby przekazywania poszczególnym krajom, administracjom, że są tak naiwni, że tego po prostu nie widzą. No, jak można przysyłać do polskich rybaków unijne kontrole, nie przysyłając ich jednocześnie do szwedzkich, prawda? Chcemy się dowiedzieć, co się dzieje na Bałtyku, bo polscy rybacy mówią otwarcie, co się dzieje, no to już mają na głowie unijną kontrolę. No ale cóż ta kontrola pokazuje? Jeżeli, mówię na konkretnym przypadku, jeżeli we Władysławowie schodzi z morza kuter i ma na sobie konkretnie 10 ton ryby, złowione w ciągu 3 dni, i ten kuter no przymusowo musi zapisać do dziennika okrętowego, żeby przeżyć, musi zapisać, załóżmy, połowę tego, 5 ton. To ten unijny inspektor, przychodząc na ten kuter, czy on wyciąga takie wnioski, że ten Polak przekroczył limit połowowy i trzeba go ukarać? Co przecież nie ulega wątpliwości, że przekroczył, bo to już mówię, nie ukrywamy tego. Natomiast pytanie istotne brzmi, czy wyciąga również taki wniosek, że ten kuter ma 40 ton limitu rocznie, i przywiózł w ciągu 3 dni 1/4 swoich połowów. Czym potwierdził to, co my tu cały czas dziś mówimy, że ryby Bałtyku jest dosyć, bardzo dużo, i w takim razie ta kontrola to wykazuje. Bardzo dobrze, byśmy byli bardzo zadowoleni, gdyby te kontrole unijne wykazywały również ten fakt, że podczas takiej kontroli wychodzi na jaw, ile naprawdę jest ryb Bałtyku. No bo jeżeli on w ciągu, tu sobie policzę, 12 dni łowi swój roczny limit, roczny, który został przyznany mu przez polską administrację, to w takim razie, i takie pytania czysto rybackie nasuwają się takie, to jak w takim razie, czy on tego limitu nie dostał za małego, tak? Skoro ma łowić 12 dni w roku, to czy ta ilość ryb, która w Bałtyku jest, warunkuje to, żeby on przez te 340 resztę dni stał w porcie? Przecież to jest absurd zupełny. Czy Reinhard Pribe wyciąga takie wnioski z tych swoich kontroli? Jeżeli nie wyciąga takich, to postaramy mu się w najbliższych dniach zwrócić uwagę na ten aspekt również tej kontroli, że to nie tylko przekroczenie kwoty, ale jednocześnie zasoby ryb są w doskonałym stanie, o czym mówimy już od zawsze. I w tym roku postanowiliśmy ten proces przerwać. Proces fałszowania statystyk połowowych i dostarczania do Unii Europejskiej nieprawdziwych danych. Nie tylko w ciągu 2 ostatnich lat, ale w ciągu lat co najmniej 17. Jest to ciągły proces. I nie wiem, sam nie wiem, czy my byśmy dalej z tym milczeli, jeżeli by nie Greenpeace we wrześniu przyjechał na Bałtyk, gdzie to się skończyło akurat, powiem, happy endem, bo jednak rozmawiamy ze sobą i przedstawiamy argumenty, widzimy nawet wspólne działania w innych dziedzinach. Czy też ta prasa duńska i szwedzka, która, no, już nie chcę tego nazywać, ale w odwróceniu uwagi od siebie próbuje tu przerzucić na nas uwagę, co jest dla mnie ewidentnym celem, natomiast krótkotrwałym. No nie da się w dłuższej perspektywie przy istnieniu niezależnych mediów, przy istnieniu zainteresowania mediów tymi problemami, ukrywać faktu, że tysiące bałtyckich wyładunków są na określonym poziomie, a obraz przedstawiany przez określone grupy jest 1/4 tych połowów. No jak ktoś mógł sobie naiwnie wyobrażać, że ten proces będzie trwał wiecznie, prawda? Do tego, tak jak mówię, dochodzą te medialne ataki na nas, nazywanie nas złodziejami, co jest bzdurą zupełną, bo my mamy działalność gospodarczą. To ktoś wypacza obraz naszej działalności poprzez działalność statystyczną. Przecież my nie jesteśmy statystykami, my jesteśmy rybakami. Już to któryś raz powtarzam, ale celowo, żeby to jasno było wiadomo. Także szukajmy winy w tym, co się dzieje na Bałtyku, wszędzie, ale nie w rybakach, którzy prowadzą działalność gospodarczą. No przepraszam, no to w takim razie, co my mamy robić, prawda? Czy te mamy ryby łowić, czy my mamy ich nie łowić? Pytanie, czy te ryby są, czy jak to kiedyś powiedział nasz kolega ze Słupska, co my takiego przeławiamy? Skoro nie ma ryb, to co my przeławiamy? No, takie proste pytanie. Co my możemy przeławiać, jak tak naprawdę według Unii Europejskiej tych ryb nie ma? Ja powiem jeszcze ciekawszy temat, już taki ze strony takiej, na którą się sami naukowcy nadziali jakby na własną pięść. Jeżeli spojrzeć na wykres dorsza stada tarłowego, czyli tego stada, które się trze, i o to załóżmy, tu nie chcę mówić, jest na jakimś tam poziomie, załóżmy, określonym. To jest ten wykres naukowy, wynikający jakby z połowów. Niskie połowy, to ta zawartość stada tarłowego jest również niska. A jeżeli przyłożyć do tego prawdziwe połowy i zrobić również wykres, to wychodzi na to, że bałtyccy rybacy, nie polscy mówię, tylko mówię celowo bałtyccy, łowią więcej niż wynosi stado tarłowe, czyli to stado, czyli łowimy więcej niż tej ryby w Bałtyku jest. Takie bzdury już wychodzą poprzez takie już powiedzmy głębsze wchodzenie w głębsze problemy. Można tak te problemy mnożyć i cały czas będzie wychodziła nieprawdopodobna historia, że rybacy łowią więcej niż ryb w Bałtyku jest. No do tego doszło, tworząc te wykresy. Myślę, że ostatnia propozycja, bo to nie jest tak, że nie ma propozycji. My takie propozycje może mieliśmy zbliżone, ale teraz z kręgu naukowców, chyba też poddanych już tej presji takiej, że i im się zarzuca pewne rzeczy, słusznie czy niesłusznie, w to nie wchodzę, pojawił się taki problem wyjścia z tej sytuacji. Ponieważ doszliśmy do takiej sytuacji, że praktycznie my będziemy oprotestowywać każdą kwotę połowową, która będzie powstawała i będziemy się pytać, no już w takiej fazie jesteśmy, będziemy się pytać, jeżeli nawet zostanie zwiększona o trochę, to będziemy się pytać, jakie są podstawy tego zwiększenia o trochę. Jeżeli zostanie obniżona, będziemy się również pytać o te podstawy. I myślę, że tutaj ta propozycja, mówię, z kręgów wyszła naukowych, tam akurat jak byliśmy na Litwie i tam ta propozycja padła może w formie nieoficjalnej, ale ona wygląda następująco. Regulować połowy dorsza na Bałtyku w ten sposób, że ilość dni w morzu określić, i to by była już forma regulacji, czyli je ograniczyć, na przykład 220 dni w morzu, taką widzę cyfrę. Czyli dokładnie to, co w tym roku, Unia w tym roku uznawała, że 220 dni w morzu to jest, bo tak wychodziło z tej wyliczanki, to jest silna ochrona. Na ten rok jest zaplanowana silna ochrona i te 220 dni w morzu to jest silna ochrona. Więc dobrze, przyjmujemy te 220 dni w roku, ale od limitów odstępujemy. Wtedy całkowicie. Dorzucamy być może jakichś innych środków ochrony, które tam ichtyologia zna ich aż nadto, które do tej pory funkcjonują w mniejszym lub większym zakresie, ale odchodzimy od limitu. I w tym momencie tak naprawdę kończą się pytania szwedzkich rybaków, polskich, każdych, na Bałtyku, kończą się pytania, jak to było wcześniej. Po prostu rybakom przedstawiona jest przyszłość, która zamyka ten temat. Naukowcy mają konkretną statystykę, która wynika już wtedy z realnych połowów, które się już wtedy koniecznie rejestruje, a Europa, Polska, otrzymuje prawdę, co się naprawdę dzieje w Bałtyku. I jak usłyszałem tę propozycję od naukowców właśnie w Wilnie, to sobie pomyślałem, że nic lepszego już w tej chwili nie może spotkać zarówno naukowców, zarówno Unii Europejskiej, która oczywiście jest narażana też na zarzuty oczywiście no, przyjmowania tych informacji. Cóż to za mechanizm, który daje się tak kręcić, prawda? Powiem kolokwialnie. Więc to ucina wszystkie dyskusje i załatwia wszystkie spory. Jeżeli by natomiast miały być jakieś półśrodki stosowane typu o 20 czy 30% czy 15% podniesiona kwota, no to to i tak nie daje rezultatu, bo tak jak czytałem tutaj z opracowań, te kraje przekraczają wszystkie, no tak powiedzmy jesteśmy bałtycką wielką rodziną rybacką, która jest poddana europejskiej presji. No to ta europejska rodzina bałtycka rybaków przekracza te kwoty czterokrotnie, prawda? Inaczej, przepraszam, to nie jest przekraczanie kwot, tylko niedostarczanie do Unii Europejskiej 3/4 połowów. To się tak nazywa.
Panie Grzegorzu...
Dlatego to jest recepta. Jeżeli by tak było, byśmy byli zadowoleni. Będziemy do tego dążyć i udowadniać, że to ma sens, prawda? No od tego mamy parlamentarzystów w Unii Europejskiej, polski rząd, żeby nas z tej opresji jakoś wydobyć. A może to tak musi być, że ta Polska zawsze tym mesjaszem Europy musi być w niektórych sprawach. Jeżeli Europa sama nie daje rady i wysyła na walkę z nami dziennikarzy unijnych, którzy piszą tylko półprawdy, bo robili z nami wywiady, nagraliśmy ich, jaki był wywiad, a w duńskiej prasie ukazuje się z tego jedna trzecia przekręcona, prawda? Czyli ci dziennikarze z zamysłem, wiedząc, że są nagrywani, co żeśmy im mówili, bo w celu uniknięcia manipulacji powtarzaliśmy im, jesteście nagrani. To proszę sobie wyobrazić, jak silna determinacja jest ataku na Polskę, jeżeli ojciec jest dziennikarzem, no to niech ojciec oceni sam właśnie, dobrze. Jeżeli dziennikarz wie, że jest nagrywany i mu się to mówi cały czas, stoi przed nim dyktafon, a mimo to jedzie do swojego kraju i robi całkiem inną relację, narażając się przecież na zarzut, natychmiast, że będzie jakaś weryfikacja, dosłana kaseta do redaktora naczelnego, prośba o sprostowanie czy jeszcze inne środki, prawda? Jaka silna determinacja w tych krajach jest zrzucenia na nas odpowiedzialności, skoro dziennikarz wchodzi na pole absolutnie dla niego zakazane. To zostawiam do rozmysłu tutaj.
Może troszeczkę wejdę w słowo. Dlatego, kochany kolego, znaleźliśmy się tu. Między innymi tu, w Radiu Maryja, który możemy się wypowiedzieć przez tyle godzin. Naprawdę było to w TVP, gdzie tobie użyczyli 5 czy 7 minut dokładnie. I z tego wszystkiego jeszcze tak zauważyłem, że tam połowę było wycięte i nieprawidłowości. Raz kiedyś taki program był. Natomiast tu, gdzie jesteśmy w tym tylko radiu, w naszym radiu, katolickim radiu, gdzie można prawdę i prawdy się domagać od wszystkich decydentów, tylko prawdy i prawda nas wyzwoli. Dziękuję.
Panie Pawle, właśnie ja chciałem nawiązać do tego pytania, które przedstawił jeden ze słuchaczy już po północy. Pytał was, drodzy rybacy, o to, dlaczego nie idziecie do innych mediów. Myślę, że odpowiedź w tym momencie padła tutaj z ust pana Pawła, z ust pana Grzegorza, bo inne media po prostu fałszują prawdę, czyli kłamią. Ja, panie Grzegorzu, taką refleksję uczyniłem w momencie, kiedy pan mówił o tej matematyce Unii Europejskiej. Myślę, że jednym z powodów takiego, a nie innego zachowania się, czy takich wyników tej statystyki może być to, że chyba po prostu matematyka w Unii Europejskiej jest na zbyt niskim poziomie i próbują w ten sposób nas zaskoczyć, że 2 minus 1 to jest coś innego niż 1.
No właśnie, może to ta matematyka, ale myślę, że to jest głębszy problem, który polega na tym, że zobaczyli, że ta polska administracja do dziś, do wczoraj, jak to tam nazwiemy, nie potrafi sobie z tymi prostymi matematyką jednocześnie też poradzić, że te mechanizmy likwidujące polską flotę znajdują tutaj sprzymierzeńców, tu, na naszym terenie.
Myślę też do naszych posłów, do ministrów, którzy akceptują właśnie takie ustawy z Unii Europejskiej, które są po prostu nielogiczne. pokazujecie panowie nam tutaj błędy. No, no gołym okiem widać i nie trzeba naprawdę się zagłębiać w tematykę, żeby zobaczyć, że coś tutaj nie gra.
No ten spór, tak jak mówię, są ryby, czy ich nie ma. Stąd ta rozmowa i zapewnienia o komisji, gdzie przecież posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie przyjęli bezkrytycznie, tak, bo sobie ktoś tam zażyczył, przyszedł i ma komisję. My musieliśmy tam argumentować powstanie tej komisji. Pokazywaliśmy też te dokumenty, które tutaj mam, trochę w szerszym wymiarze. To trwało 1,5 godziny, zanim myśmy uzyskali obietnicę tej komisji z pewnymi konkretami, o których tu nie chcę mówić, bo może będzie inna okazja, ale to jest właśnie ta droga. No jest spór, są różnice zdań i chcemy dojść do prawdy. I w demokracji to jest tylko jedna droga. Jakieś niezależne ciało, które zewnętrznie to ocenia. Nie tak, że ludzie zamieszani w to będą wpływać na wyniki tej komisji, tylko ludzie niezależni. No to jest normalna kwestia. Nikt się nie powinien tego bać. Nawet ci ludzie, którzy może brali w tym udział, również nie, bo to tylko tak na początku trochę zaboli, a później już będzie dobrze.
Już 22 minuty po godzinie pierwszej. Ja mam jeszcze jedną kwestię do tej wypowiedzi pana Grzegorza, ale najpierw wpuścimy na antenę naszego słuchacza, słuchaczkę konkretnie, która już bardzo długo czeka. Proszę bardzo.
Nie szkodzi, ja kocham polskich rybaków, bo no, mieszkam w Koszalinie i bardzo dawno już zajmuję się tym tematem, bo no, temat dotyczy również Koszalina. Ale ja jeszcze tylko króciutko powiem, że muszę stanąć w obronie Greenpeace'u, ponieważ czytam również źródła w języku angielskim. Bardzo dużo robi Greenpeace, to jest międzynarodowa organizacja w obronie zdrowia ludzi, konkretnie zdrowej żywności i również teraz w sprawach genetycznie modyfikowanej żywności są takie badania prowadzone właśnie przez Greenpeace i są one respektowane przez firmy handlowe, konkretnie przez sklepy w Unii Europejskiej i dają im informacje właściciele sklepów, firmy, że mają tyle i tyle produktów bez genetycznie modyfikowanej żywności, jakie to w tą statystykę prowadzi Greenpeace. Między innymi 2 lata temu Greenpeace blokował wwiezienie do Polski statkiem genetycznie modyfikowanego zboża w strasznym zimnie i w falach. To oni mają bardzo duże zasługi, ale to jest inny temat. I ja chcę powiedzieć, że mam bardzo konkretne wiadomości, i te działania są celowe, te działania są nie tylko nielogiczne, ale są nieludzkie. Proszę Państwa, jest sprawa w Koszalinie od już 2-3 lat. W momencie, jak został zlikwidowany Agros, to bardzo szybko teren kupiła duńska firma Royal Greenland Foods. I ja mam nawet fragmenty ich wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i powiem na co, ale naprzód przeczytam tylko króciutki fragment ze szczecińskiego PAP-u i Polskiej Agencji Prasowej Informacja z 14 sierpnia 2006. 5 milionów euro z sektorowego programu operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 trafi do duńskiej firmy Royal Greenland Seafood, która chce zainwestować w Koszalinie w nowoczesną przetwórnię owoców morza. O swojej decyzji w tej sprawie poinformował w poniedziałek dziennikarzy w Koszalinie wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Leper. I teraz tu cytują to, co powiedział pan Andrzej Leper. Nie jest to konkurencja. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, bo pokazały się głosy, że oto my jako Ministerstwo Rolnictwa i ja jako minister Andrzej Leper, który miałem bronić interesu polskich firm, teraz chcę wspomagać firmę duńską kwotą 5 milionów euro. Ta firma nie zabiega o środki na przetwórstwo ryb, tylko będzie przetwarzać owoce morza, więc żadnego zagrożenia na rynku rybnym nie ma. I to jest
cytowane są słowa, powiedział Lepper, tak jest napisane. I dalej jest, firma ma zakłady produkcyjne w 10 krajach Europy, Ameryki i Azji i zatrudnia obecnie około 2,5 tysiąca osób w tych 10 krajach. Teraz tak, proszę Państwa, to proszę pomyśleć, sprawa zaczęła się, zanim był pan Lepper, niejaki pan Kroll z PiSu, z Koszalina, były wiceprezydent oraz prezydent Miketyński, do tej pory będący prezydentem również z bezpartyjny. Oni cały czas forsowali tą politykę i sfinalizował sprawę tą, że tu dał te pieniądze właśnie pan Lepper. I teraz proszę, przeczytam, co oni będą robić. Tu chodzi o kwoty połowowe dla nich, żeby weszli ze swoimi rybami, nie tylko z Bałtyku, ale również z dalekomorskimi rybami. Teraz tak, i to tu mam przed sobą, bo ja byłam i czytałam to pozwolenie, wynotowałam sobie. Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Ochrony Środowiska, 5 luty 2007, dotyczy sprawy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Royal Grenland Seafood spółki zlokalizowanej i tak dalej na instalację przetwórstwa ryb i krewetek. I teraz tak, strona 7. Przedmiot działalności. Zdolność produkcyjna ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę. Ja Państwu prześlę informacje o tym, tylko nie podaliście Państwo. Nawet panu Markowi z Bawarii, gdzie można przesłać. Zdolność produkcyjna ponad 75 ton wyrobów gotowych na wodę, na dobę. Strona 10. Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przerobu ryb z maksymalną wydajnością. I tu jest druga kwota podana. 250 ton na dobę. Więc to jest pierwsza faza, 75, docelowo, ponieważ wzięli pierwszą halę po Agrosie, będą mogli przypuszczalnie o tyle zwiększyć, bo tu już piszą właśnie o tym. I teraz tak, strona 21. Zakład zajmować się będzie wytwarzaniem produktów pochodzenia morskiego z surowców krajowych i importowanych: dorsz bałtycki, dorsz atlantycki, dorsz pacyficzny, łupacz, flądra, turbot, halibut, różne rodzaje ryb mrożonych w blokach. I oni będą tu ścieki, to jest temat dla miasta Koszalina. Ścieki, ja mówiłam o tym na posiedzeniu Rady Miasta, to mi wyciszyli mnie, a ludzie krzyczeli, żeby mówić dalej. 1460 metrów sześciennych na rok ścieków i wody, straszny pobór wody, 3630 metrów sześciennych na dobę, gdzie Polska jest na trzecim miejscu od końca z zasobów wody. Za nami jest tylko Belgia i Malta. I mimo to już czytam ogłoszenia w autobusach, że przyjmują do pracy pierwszych ludzi, na instalatorów, na te ich urządzenia. Więc proszę Państwa, kochani rybacy, proszę spytać pana Leppera, dlaczego on tą sprawę sfinansował? Dlaczego oni dostali te pieniądze? Gdzie tu jest takie zdanie, że SPO, teraz sektorowy program operacyjny, negatywnie zaopiniował wniosek spółki o dofinansowanie, uznając, że jest to konkurencja dla polskich firm. A tu pan Lepper mówi, nie jest konkurencja, bo będą przetwarzać owoce morza, a nie ryby. Okazuje się, że ryby. Także takie sprawy działy się w Koszalinie i bardzo proszę, żeby pan Lepper się wytłumaczył i pan Kroll, który to wszystko forsował tutaj, który jest z PiSu. No ja bardzo ubolewam nad tym, że sprawa jest trudna i jest po prostu walka o kwoty połowowe.
Dziękujemy serdecznie pani.
Tak samo jak kwoty dla rolników.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam panią.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem. Proszę bardzo.
Ja może tu zaskoczę panią, ale my mamy z duńskimi firmami dość dobre doświadczenia, bo Duńczycy to jest taka potęga w rybach i jednocześnie duża kultura. W Koszalinie już jest jedna firma duńska, Espersen, duża duńska firma, z którą mamy dość dobre kontakty i chwalimy sobie z nimi działalność. Natomiast konkurencja tutaj oczywiście będzie, nie tylko z polskimi, ale wszystkimi firmami obecnymi na polskim rynku. No ale my z konkurencji w skupie jesteśmy zadowoleni. Także tutaj jest kwestia taka, że my jako rybacy odbieramy każdy podmiot, który kupuje od nas ryby, a konkuruje z innymi firmami, jako zjawisko pozytywne. Negatywnym mogłoby być zjawisko zmowy pomiędzy tymi firmami różnymi, ale do tej pory jest to, powiedzmy, stosowane w ograniczonym zakresie i nigdy te zmowy długo nie trwają, bo to jednak wolny rynek tu wygrywa, bo deficyt dorsza czy białej ryby w ogóle w Unii Europejskiej jest oceniany na około 20-30%, czyli my łowimy coś, co już w zasadzie mamy w wodzie sprzedane. My nie mamy kłopotów ze sprzedaniem ryb. I tu akurat mamy takie duże szczęście, że nas to coś takiego spotkało. Nie mamy takich kłopotów jak rolnicy. No natomiast mamy kłopoty, jak widać, innej natury. Na szczęście ryby są, a te kłopoty tej innej natury, administracyjno tej, powiedzmy, oszukańczej, to sobie damy z tym radę, bo to jest demokracja, wolne media, instytucje prawne, Trybunał w Strasburgu, różnego rodzaju takie korzystne dla nas instytucje i w zależności, tak jak mówiłem, będziemy sięgać do takich metod, do jakich nas będzie się zmuszało.
Panowie, mówiliście o tym, że Unia Europejska oszacowała wasz czas pracy na 12 dni w ciągu roku. Z tego dla mnie wniosek, że rozmawiam z chyba najszczęśliwszymi ludźmi w Polsce, którzy w ciągu roku muszą pracować tylko 12 dni, żeby zarobić na cały rok pracy, na cały rok utrzymania rodziny i wszystkiego, co się z tym wiąże.
No mamy taki długi majowy weekend właśnie tutaj w sprawie naszej pracy. Przy czym jest to naszym zdaniem weekend niezasłużony i niepotrzebny. No ale Unia Europejska jest w fazie fundowania bałtyckim rybakom takich weekendów. Na podstawie tych, mówię, papierów, które tam otrzymuję. No i jesteśmy w kwestii akurat tutaj odwrotnej, bo będziemy się domagali skrócenia tego weekendu, bo uważamy go za nieuzasadniony.
Chcecie po prostu dłużej pracować.
Tak.
Dłużej pracować niż Unia Europejska chce wam na to pozwolić.
Tak jak kiedyś, żeby to wszystko wróciło do normy.
Dobrze. Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Benjamin.
Szczęść Boże.
Kręcę do was i kręcę i mało sobie palca nie ukręciłem, ale wreszcie mi się udało. Ja jestem też z Jastarni i przysłuchuję się tym wszystkim rozmowom i widzę przed oczyma na początek taką rzecz. My żeśmy kiedyś walczyli o ochronę Półwyspu Helskiego i dokładnie takie same schody były, żeby w ogóle zacząć coś robić z Półwyspem. Doszło do tego, że my żeśmy znaleźli w archiwach akt dawnych w Pucku takie dane, że Półwysep należy terytorialnie z okresu wojen szwedzkich do Szwecji. I przestaliśmy po prostu w dużym stopniu rozmawiać w Gdyni z Urzędem Morskim bezpośrednio, dlatego że zawsze żeśmy tam wszystko, na wszystko się zgadzali, protokoły były pisane i tak dalej, a potem się okazało na podpisywane brudnopisy, a potem się okazywało, że jak to był już gotowy protokół na czysto, to on miał zupełnie inną treść. To znaczy nie taką, jak o czym była mowa. I teraz jest taka rzecz. Koledzy, to znaczy, bo tam część osób znam, z ludzi, którzy są w studiu. Rzecz jest taka, że najczęściej się zdarzało tak, że jak się wysłało jakieś dokumenty, pismo, czy stwierdzenie, że coś idzie nie tak, jakieś dane i się wysłało pocztą, to na ogół z ministerstw czy nawet z Urzędu Morskiego nie było odzewu. I w końcu doszło do tego, że my wysyłaliśmy pocztą informację, ale jednocześnie dzwoniliśmy do konkretnie na przykład do Departamentu Ochrony Wybrzeża i tam żeśmy jechali z tym samym z tymi samymi pismami, wysyłaliśmy odpis, bo to miało być niby w Urzędzie Morskim załatwiane, ale żeśmy tylko wysyłali odpis do Urzędu Morskiego, natomiast jechaliśmy do Warszawy, do ministra i dawaliśmy przez dziennik podawczy dane, jakieś tam pismo, czy jakieś dane dotyczące ochrony Półwyspu i jednocześnie zawsze parliśmy do tego za wszelką cenę, żeby spotkać się z ministrem i wręczyć mu osobiście do rąk tą samą treść. Czemu? Dlatego, że bardzo często się okazywało, że to utykało gdzieś w szufladach, bo na przykład było nawet tak, że nam minister sprzyjał, natomiast po drodze była jakaś przeszkoda, która robiła to, żeby to nie dotarło do niego, dlatego, że po prostu tam były robione różne sprawy takie nie za bardzo czyste, związane z robotami, z ochroną Półwyspu. I teraz może być tak, jeżeli panowie na przykład wyślą jakieś dane, czy gdzieś spotkają się z kimś, może się okazać, że te wasze dane, czy rozmowy, które się odbywają powiedzmy w jastarni, czy to ja mówię, że ja myślę z przedstawicielami, czy ministerstwa, czy jakiegoś tam rozwiązanego z rybołówstwem morskim, jakiegoś tam komórki związanej z Urzędem Morskim, że to wszystko dalej nie idzie. I nie idzie, a do Unii Europejskiej to może w ogóle wcale nie docierać tam do tych. Zresztą jak oni się zastanawiają nad tym, co jest zresztą było na antenie Radia Maryja też mówione, chodzi o to, że się zastanawiali, jaką krzywiznę powinien mieć banan i jak można dopuścić z jaką krzywizną do sprzedaży banana, to tak samo może to wyglądać też i z tym, z łowieniem ryb. I teraz na przykład do Unii Europejskiej tam w ogóle te rzeczy nie docierają, a jeszcze do tego, jak tam będą ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, o rybołówstwie, o warunkach istniejących na Bałtyku, zasobach ryb i tak dalej, to oni mają to wszystko w nosie. Następna sprawa, mają w nosie i może trzeba by zrobić tak, jak zrobił Abraham w 1918 albo 19 roku, że pojechał do Paryża, żeby się upomnieć o polskie wybrzeże dla Polski. Może musielibyście po prostu, ja wiem, że to jest kosztowne i że to trzeba by wszystko przemyśleć, może trzeba by nawet próbować takich sposobów, żeby to nie było tak, że to człowiek wali głową w mur, a nie posuwa się nic naprzód, bo te informacje nigdzie nie docierają. Jest następna rzecz. Przecież był taki okres, że nie byliśmy w Unii, to były puszczane takie duże kutry. W Gdyni mieli niektórzy takie duże kutry, które należeli do tego tak zwanego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, które chce w tej chwili bronić w Polsce demokracji, odbierać władzę, bo robi się zamach na demokrację. A mają oni w tym duży interes polegający na tym, że jak się polską flotę rybacką wytnie, to oni sobie potem załatwią w limity wszystko tak jak trzeba i będą ludzi zatrudniać dla siebie i ludzie będą pracować dla nich, tak jak są te kombinacje z tymi różnymi tam powiedzmy te afery węglowe i tak dalej. Przecież w zasadzie w tych niższych częściach administracji takich ludzi interesownych, którzy dbają tylko o siebie, a mają wszystko w nosie, zostało dużo i to nie jest tak łatwo, żeby mógł sobie na przykład obecny rząd poradzić z tym błyskawicznie, żeby się wyzbyć ludzi, którzy wszystko i wszędzie blokują, żeby utrzymać taką pozycję, że licząc na to, że w następnych wyborach dojdą do władzy i wrócą do tego starego i będzie dalej tak, że my będziemy jeździli w świat po pracę, biegali z czapką, żeby coś zbierać na jedzenie, pracy dla ludzi nie będzie, bo to wszystko do tego tak powoli zmierza. I ja myślę, że i po prostu zrobić tak, żeby pilnować to na całym tak jakby odcinku i prowadzić dokumentację, rozmowy, które odbywają się z obojętnie z kim, nagrywać, żeby się nie wyparł na dyktafonie, żeby się nie wyparł, nikt nie mógł wyprzeć tego, o czym była rozmowa. Bo my żeśmy kiedyś tak zrobili, nas tak oszukiwali, ile jest wysypanego piasku na półwyspie wyrefulowanego. Twierdzili, że 400 metrów, a my żeśmy zrobili taką prostą rzecz, że zmierzyliśmy długość rur, które były na lądzie, którymi piasek był sypany na plażę. I teraz my żeśmy zrobili takie doświadczenie, że pomierzyliśmy sobie buty i żeśmy zmierzyli stopami, ile ma rura stóp. Jak przemnożył przez centymetry, to tyle, ile miał but, to wychodziła długość rury. Sprawdziliśmy, czy te rury są takie same. I potem oni twierdzili, że oni nasypali 400 metrów, a nasypali naprawdę według tych naszych pomiarów 180 metrów. I później my żeśmy to zarzucili, napisali do Departamentu Ochrony Wybrzeża i tak dalej i odbyło się spotkanie. I oni udowadniali, wpierali, że my mówimy nieprawdę i tak dalej, ale wcześniej odbyło się spotkanie w jastarni w porcie na takim hotelu dla tych ludzi, którzy pracowali na pogłębiarkach i tam już mowa była wcześniej o tym zrobionym przekręcie i oni twierdzili, że to jest nieprawda, a my mieliśmy wtedy pierwszy raz przy sobie dyktafon, który oni myśleli, że to jest kalkulator. I teraz jak oni skończyli i byli przekonani, to my żeśmy im powiedzieli, że nie, w pewnym momencie oni się zorientowali, że to jest nagrywane i zaczęli krzyk robić, że my nielegalnie, bez uprzedzenia nagrywamy. I my żeśmy oświadczyli, że ponieważ jest tyle dowodów na przekręty, więc my nie będziemy z nimi nigdy już rozmawiali na żaden temat bez nagrywania. I powiedzieliśmy, że jeżeli oni uważają, że my kłamiemy, to idziemy na plażę, na te rury i sprawdzimy. I wtedy przyznali się rzeczywiście, zaczęli się wycofywać, że oni się pomylili, zaczęli kręcić. I wylądowało to wszystko w Departamencie Ochrony Wybrzeża w Warszawie. i znowu tam się zaczęło krętactwo i wtedy jak oni już przestali mówić, to znaczy przedstawiciele Urzędu Morskiego przestali mówić, tylko to było w latach, na początku lat 90. To my żeśmy włączyli ten magnetofon i ten, który go miał, zapytał ówczesnego dyrektora technicznego, czy on poznaje swój głos. I on potwierdził. I wtedy my żeśmy puścili ten fragment, gdzie był zrobiony ten przekręt z sypaniem. Od tego momentu zaczęły się już rozmowy takie, że oni widzieli, oni nas już do takiego doprowadzili stanu, że my jesteśmy gotowi wszystko zrobić, żeby im udowodnić, że oni oszukują. To oni potem zaczęli nas obsmarowywać, gdzie tylko było możliwe, i dziennikarzy, że my jesteśmy oszołomy i że my zmyślamy, że my mówimy nieprawdę, że oczerniamy, a i dowody były jasne. I tu ja widzę, że z tymi sprawami rybołówstwa jest robione to samo. Dlatego, że na pewno będzie, potem się okaże, jak nie daj Boże by się tak stało, że to ograniczanie ciągle głębokołowów w końcu flota by całkowicie klapnęła, to potem wejdą ci na... oni sobie mają może już przygotowane jednostki połowowe dla siebie, porobią swoje firmy i będą najwyżej was zatrudniać jako rybaków, żebyście na nich pracowali, a nie pracowali dla siebie i na swoje rodziny i dla swoich domów. I wtedy się zacznie też rabunkowa gospodarka, bo wtedy nie będzie takiej kontroli, jak teraz wam usiłują wlulić, chociaż ona jest niepotrzebna, bo wiadomo jest, że gdyby był taki zasób ryb, jak jest przedstawiany, to przez te, bo to te sprawy już się zaczęły właściwie koniec lat 80. już tak zaczęli troszkę szaleć. Ale oni, to znaczy, oni będą wtedy to gdyby tak rzeczywiście spadała ta ilość ryb w Bałtyku, to w tej chwili już dorsz to by był rarytas, który jakby się złapało, to czy łosoś, to by się oglądało go jako jakiś ekstra okaz, bo ryb nie ma w Bałtyku. To ja bym miał tyle, ja przepraszam, że tak trochę chaotycznie, bo się raz, że się denerwuję, a druga rzecz, jak ja sobie przypomnę te przeboje z tamtych lat, to we mnie się gotuje, bo nas robiono bezczelnie też tak samo na szaro. I trzeba rozmawiać nie tylko z danym resortem, ale też i lądować u tego premiera Kaczyńskiego i przedstawiać mu swoje dane, żeby on to też znał, żeby ci, którzy są w Departamencie Rybołówstwa Morskiego, żeby wiedzieli, że oni nie mogą tego maskować, czy dogadywać się w jakiś sposób z przedstawicielami Unii, niektórzy może, bo to też nie jest wykluczone, żeby oni wiedzieli, że ta sprawa jest znana nie tylko im, ale też i w kancelarii premiera. To by było na tyle. Bóg zapłać za wysłuchanie cierpliwe.
Dziękujemy serdecznie. I pozdrawiamy
życzę wszystkim
też
szczęśliwego powrotu. No i poza tym, żeby ten cały problem po prostu został pomyślnie załatwiony i żeby to wszystko funkcjonowało. I przede wszystkim pamiętajcie, zgoda między wami i trzymać się kupy. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli macie między sobą czasami jakąś różnicę zdań na jakieś tematy, to to się zdarza, ale nigdy nie występujcie przeciwko sobie na forum albo w spotkaniach takich z jakimiś przedstawicielami ministerstw czy Unii, czy różnych, bo to automatycznie oni zaczynają wtedy napuszczać jednych na drugich, robi się bałagan, w sumie człowiek się nagada, nakrzyczy i z tego nic nie wyjdzie. Także dziękuję, Bóg zapłać i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Jak słyszę tu pana Beniamina, który mówił o tych problemach, które miał w przeszłości, to przypominają się te same mechanizmy i te same problemy, które my mamy obecnie. Także to jak gdzieś jakaś jest choroba tej polskiej administracji, że to się nie próbuje komuś coś załatwić, tylko próbuje się kłody pod nogi rzucać i niech sobie tam rozpoznanie bojem ci rybacy robią i walczą o swoje. Tu widać miał podobne problemy. Natomiast dodam tu jeszcze do tego, że jeżeli by tej ryby było tyle, ile w raportach Unii Europejskiej, czy powiedzmy te, które do Unii Europejskiej docierają, bo dla mnie Unia Europejska jest oczywiście tutaj na dziś, na stan mojej wiedzy, taką samą ofiarą jak my. Ofiarą nieprawdziwych informacji i wyciąga nieprawdziwe wnioski, no ale jakby wtórnie, bo pierwotnym problemem jest dostarczenie tych informacji. Taką samą ofiarą jest Greenpeace, którego raport tutaj mam, fragment raportu, gdzie w dobrej wierze młodzi ludzie przyjechali na Bałtyk, tłumacząc polskim rybakom, że są kłusownikami. No, na dziś jest sytuacja całkiem inaczej wygląda z Greenpeace'em. Jesteśmy w kontaktach poprawnych, dobrych, rozmawiamy ze sobą i to jest kwestia no, po prostu też pewnego chęci zrozumienia tych spraw. I Greenpeace to akurat w tej materii zrozumiał, dlatego tam dzwoniła wcześniej pani i namawiała nas do rozmów z Greenpeace'em, to mówię, że rozmawiamy i jesteśmy z tych rozmów zadowoleni. To jest tak, że jeżeli by było tych ryby tyle, co w raportach, to nie tylko dorsz byłby rarytasem, ale by nie było nas, polskich rybaków, Szwedów nie byłoby dwa razy szybciej, tak powiem, no bo oni mają ten sam limit, co my, a dwa razy więcej floty. Bardzo wielka opresja. Szwedom to naprawdę współczujemy, co oni muszą tam przeżywać w tym swoim kraju, żeby się z tego problemu wydobyć, ale ich metody traktujemy jako metody bardzo, bardzo pozytywne. I no wiadomo, no jak coś jest nieprawdziwe, sfałszowane, no to tym gorzej dla takiego aktu prawnego, a nie dla tej grupy, która ma podlegać takiemu fałszowi. No nie można podejmować decyzji gospodarczych wobec fałszu, wobec nieprawdziwych informacji, bo to jest, wtedy po prostu się robi nieszczęście. A przede wszystkim dlaczego miałoby tak być, że to akurat nieprawdziwe, szkodliwe prawo ma działać, a nie zdrowy rozsądek, czy analiza tego, co się w Bałtyku dzieje naprawdę. No, my taką analizę robimy w codziennych połowach. Mamy nadzieję, że przekonamy Unię Europejską też do tego, no bo skala tego problemu jest duża i taka, jak mówiłem wcześniej, że to jest dość duża afera, z którą można sobie poradzić w atmosferze przepychanek, boju, ofiar, prawda? Ofiar w sensie, mówię, takich ofiar nie fizycznie, tylko złamanych karier czy nadszarpniętych autorytetów. My nie będziemy tak daleko sięgać, jak nie będziemy musieli. No, chcemy po prostu prawdy i nikt nam tej prawdy nie może odmówić. No, to są niewiarygodne rzeczy, które pewnie słuchacze dzisiaj usłyszeli, ale tak jest. No, tak jest i nic na to nie poradzimy. Nie chcieliśmy, żeby tak było, ale tak jest. No, żeby nie opluwanie nas w gazetach europejskich przez takich no w sumie prymitywnych dziennikarzy, którzy myślą, że to się długo da odpychać odpowiedzialność od własnych flot. No niestety, no, mogę jeszcze raz przeczytać. Polska 48 tysięcy ton produkcji dorsza, Niemcy 80 kilka, Dania 240 tysięcy ton, a Szwecja 130. No te cyfry są tutaj, mówią same za siebie. Już w zasadzie można by na tym zakończyć.
nasz czas antenowy nieubłagalnie dobiega końca. Kilka słów podsumowania i pozdrowień oczywiście. Proszę bardzo.
Dziękuję Benku za taką obszerną wypowiedź. I moje podsumowanie jest takie, że jeszcze raz dziękuję ojcu dyrektorowi za udostępnienie nam tej audycji, tego radia, w którym mogliśmy wykazać swoje wszystkie bolączki, które w przyszłości może gdzieś zaowocują, albo można powiedzieć, że dyżurni słuchacze gdzieś to przekażą dalej i to może dotrze do naszego premiera nawet lub prezydenta. A w rzeczywistości całkowicie chcielibyśmy, żeby to spotkanie doszło może jakoś przez jakichś parlamentarzystów, którzy nas słuchają, żeby nas umówili z premierem i bezpośrednio byśmy chcieli mu przekazać te materiały, tak jak Benek mówił, prosto na jego biurko, a nie gdzieś przez jakieś tam betonowe, które nie są do przebicia, te instytucje czy podrzędne premierowi. To by było moje i jeszcze raz Bóg zapłać i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobała determinacja, z jaką premier Kaczyński bronił suwerenności Polski w sprawie decydowania o rozwoju, o kierunkach i o możliwościach rozwoju, czego to był dowodem konflikt o Dolinę Rospudy. I mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, że premier Kaczyński z równą determinacją będzie dbał o interes polskiego rybołówstwa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
A ja myślę, że słuchacze w całej Polsce na pewno nie mają bezpośrednio wpływu tutaj na nasze problemy, ale może gorącą modlitwą nas pomogą i to nam też pomoże. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo za uwagę wszystkim, którzy nas słuchali. Szczęść Boże.
Chciałem pozdrowić rybaków, wszystkich, co nas słuchali, a także tych, którzy nas nie słuchali. Chciałbym dodać im trochę ducha, że jak, nie wiem, ta audycja nasza chyba ich przekonała, że nie są żadnymi kłusownikami, że prowadzą normalną działalność gospodarczą, nie mają się czego wstydzić, łowią mniej niż inne kraje, także tutaj mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale no jest jak jest, flota jest jaka jest. Mamy czwarte miejsce na Bałtyku pod względem połowów, czyli jeszcze musimy dużo tutaj zrobić, żeby się gdzieś tam wysunąć wcześniej, mówiąc trochę tak na wesoło. Chcę pozdrowić też pana Wiecheckiego, prosić o jakieś spotkanie z rybakami w celu załatwienia tych problemów, o których tu mówiliśmy. No a biorąc pod uwagę istnienie czy powstanie tej komisji, o której mówimy, którą mamy obiecaną, także o efekty pracy tej komisji jestem spokojny. Mam nadzieję wręcz nawet, że już przekonaliśmy tam w trakcie w tej wstępnej rozmowy, o co tutaj chodzi. To są w sumie proste sprawy, tylko troszkę odwagi. Zrobimy coś, czego do tej pory nikt nie robił. Zrobimy to z dużą kulturą i żeby nikogo oczywiście nie urazić. A konsekwencje ustaleń pracy tej komisji zostawimy zupełnie innym ludziom. My jesteśmy od łowienia ryb, a nie od zastanawiania się nad jakimiś pobocznymi, mniej znaczącymi dla nas sprawami. Niemniej, jeżeli ktoś uzna, że sprawy te zasługują na jakieś głębsze potraktowanie, to już będzie poza nami. My jesteśmy od dostarczenia dokumentów, od przedstawienia tego, jak to wyglądało, jak to wygląda na Bałtyku, jak głęboko Unia Europejska jest w błędzie. Ten rok chcemy właśnie na to poświęcić. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych, jak i już po północy do godziny drugiej, byli członkowie Związku Rybaków Polskich, pan Paweł Budda, pan Grzegorz Szomborg, pan Tomasz Głębin, pan Rafael Budzisz, jak i pan Grzegorz Hakubek. Dziękujemy serdecznie za obecność tutaj w studiu. Życzymy spokojnej nocy.